Poselstwo Wielkanocna Pieczęć zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 10 kwietnia 1965 roku w Phoenix, stan Arizona, USA. Jest to rzeczywiście przywilejem być tutaj dziś rano w Phoenix, w dniu urodzin biznesmenów pełnej Ewangelii, uświadamiając sobie, że Pan dał mi w tym mały dział, by być częścią tej społeczności. Pragnę pozdrowić brata Carl Williamsa, jego żonę, brata Stromey i innych tutaj na podium, brata Shoresa, brata Outlaw, usługujących i wszystkich was, miłych ludzi. Wiecie, w ubiegłym tygodniu również miałem urodziny, a jestem tylko trochę starszy od tej grupy. Myślę, że powiedziano, ta grupa ma 5 lat. Pewnego dnia ktoś mnie zapytał, ile masz lat, bracie Branham? Powiedziałem 26. I rzekłem, pierwszych 25 lat przekreśliłem. Nie służyłem mu w tym czasie tak dobrze. I powiedziałem, mam nadzieję, że on też to przekreśla. Jest to całkiem coś innego nakłonić go, by on to uczynił. Ale dobrze jest być tutaj. A teraz nie chcemy zajmować wam zbyt dużo czasu, ponieważ zawsze się obawiam, po tym jak słyszę niektóre z tych wspaniałych świadectw i te rzeczy, które się dzieją, i pieśni, że zrobię coś, co to zepsuje. Chciałbym się jednak do tego dołączyć, jeśli w ogóle jest coś, co bym mógł do tego dodać. Ten ciemnoskóry brat, który śpiewał dzisiaj rano pieśń, jego oko widzi wróbelka, bardzo to sobie ceniłem. A ta pieśń, którą śpiewały te siostry, kiedy byłem tutaj pierwszy raz, była mi od tamtej pory oparciem. Mam to nagrane na taśmie i właśnie słuchałem tego. Chciałbym z nim ciągle o tym mówić. I poprosiłem mojego przyjaciela, brata Dawsona Rally, że gdyby on mógł, albo ktoś z nich, żeby dowiedzieli się, czy byłoby możliwe, aby te panie, o ile wciąż jeszcze są tutaj na ziemi, aby to znowu zaśpiewały dziś rano. Mam nadzieję, że Terry to załatwił. Przypuszczam, że tak. Chciałbym to później przegrać, bo ja naprawdę lubię tę pieśń. Jest to moim pragnieniem, by mówić o tym z nim. Myślę, że wszyscy tego pragniemy. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj rano. Następnie, te nadchodzące zgromadzenia w przyszłym tygodniu. Czy mogę je ogłosić? W przyszłym tygodniu muszę być w moim zborze na nabożeństwach wielkanocnych, w przyszłą sobotę wieczorem, w niedzielę i w niedzielę wieczorem. A potem wracam do Kalifornii. Cieszylibyśmy się, gdybyśmy was wszystkich, którzy mieszkacie w okolicach Kalifornii, mogli spotkać na tych zgromadzeniach. Myślę, że Billy rozesłał błędne ogłoszenie. On podał hotel Baltimore. Początkowo miało się to tam odbyć. Nie udało się go załatwić. Będzie to w Acemont? Embassy. Hotel Embassy. Tamtejsi biznesmeni pełnej Ewangelii poinformują was o tym, gdy znajdziecie się tam w okolicy. A potem wracamy i ja udaję się do południowej Afryki. I właśnie za miesiąc od dziś lecimy do Afryki Południowej, oczekując wielkiego czasu z Panem tam, w tych trzech krajach na południu. A więc naprawdę prosimy was o modlitwy. Prawdopodobnie nie zobaczymy się już, dopóki nie wrócę, jeśli Pan w dalszym ciągu będzie nas potrzebował. Mam nadzieję, że będę miał dla was wielkie sprawozdanie, kiedy powrócimy. Ostatnim razem, kiedy byłem tam na południu, myślę, że Pan darował mi największe zgromadzenie, jakie kiedykolwiek miałem. A pewnego razu na wezwanie do ołtarza, otóż pisano o tym w miejscowej gazecie. I o ile wiem, było ich tam 30 tysięcy, którzy przyjęli Chrystusa w jednym czasie. A myśmy sądzili, że może oni mają na myśli fizyczne uzdrowienie, ponieważ tam było około 25 tysięcy uzdrowionych za jednym razem, a następnego dnia burmistrz Durbanu Sydney Smith powiedział, podejść do okna i spójrz w dół na ulicę, a przejeżdżały tam ciężarówka za ciężarówką załadowane do pełna starymi kulami i innymi podobnymi przedmiotami. Za nimi szli tubylcy, którzy dotąd się zwalczali, a teraz kroczyli ulicami miasta śpiewając tylko mu wierz w swoim tubylczym języku. Mówię wam, moje serce było poruszone. Kiedy widzisz coś takiego jak to, bracie Shores, wtedy czuję, że twoja praca nie jest daremna. Widzisz, próbowałeś i mam nadzieję, że Bóg to powtórzy nie dlatego, że my tam jedziemy, a dlatego, że wyglądamy przyjścia Pańskiego. A jak mówi ta pieśń, my szukamy tej ostatniej zagubionej owieczki. A on nie przyjdzie prędzej, dopóki ta ostatnia nie będzie w środku. Wszyscy muszą być w stadzie. On nie zamknie drzwi, dopóki ta ostatnia nie będzie wewnątrz. A więc, bracia kaznodzieje, tego poranku jestem wraz z wami świadomy, że próbujemy upolować tę ostatnią owcę. Ona może się znajdować w Phoenix dzisiaj rano. Ja nie wiem, ale kiedy wejdzie ostatnia, pasterz zamknie drzwi, tak? Oczywiście, że możesz. To jest całkiem w porządku. Ja nie. Jestem taki, że muszę notować to, co zamierzam powiedzieć. Odkąd zacząłem się starzeć, widzę, że coraz trudniej idzie mi zapamiętywanie. Muszę notować miejsca pisma i tak dalej. Kiedyś potrafiłem zapamiętać 50 miejsc pisma po kolei i nawet mogłem przechodzić przez nie, ale od tego czasu przebyłem wiele wyboistych mil, a więc wyglądamy przyjścia Pańskiego. Niech was wszystkich Pan błogosławi. Gdy się tam siedzi, słucha świadectw tych ludzi, to się myśli, powiem coś na ten temat, gdy tam stanę. Jest tak wiele do powiedzenia, żeby można mówić o tym cały dzień, ale naprawdę cenię bardzo was wszystkich. Niechby ta mała grupa nadal rosła. Niechby każdy zbór w Phoenix ustawicznie się rozrastał, aż przyjdzie Jezus. To jest moją szczerą modlitwą. Teraz, aby się trochę wyciszyć, powstańmy do modlitwy. Dobrze? Wszechmocny Boże, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, którego wzbudziłeś z martwych i dałeś nam Go jako ofiarę naszego Pana i Zbawiciela. Jesteśmy Ci tak wdzięczni dziś rano za ten przywilej, że możemy stać w Twojej obecności z Twoimi odkupionymi ludźmi i wyglądać Jego sławnego drugiego przyjścia, kiedy zabierze nas do siebie. Jeśli jest pomiędzy nami grzech, to oczyść nas Twoim hizopem, Panie. Niebieski Ojcze, modlimy się, abyś uzdrowił każdą chorą osobę, która jest pomiędzy nami. A jeśli byliby tu tacy, którzy nie poznali Ciebie w tym wielkim chrzcie Duchem Świętym, o który tak bardzo zabiegamy i widzimy, że zgodnie z Pismem jest to czymś niezbędnym w tych ostatecznych dniach. Modlimy się, Boże, aby On dzisiaj przypadł na nas wszystkich na nowo, ochrzcił nas do tego ciała i wprowadził do środka tych, którzy jeszcze są na zewnątrz, Ojcze. Błogosław nas, gdy czytamy Twe Słowo i usiłujemy mówić to, co jest prawdą Twojego Słowa. Zamknij nasze usta na to, co jest nieprawdą, a otwórz nasze serca i usta na prawdę, podczas kiedy się Tobie wydajemy. Namaść nasze usta do mówienia, nasze uszy do słuchania i nasze serca do przyjmowania. Prosimy o to w imieniu Jezusa, który tak to ustanowił. Amen. Chciałbym czytać ze Świętego Słowa trzy miejsca z Biblii. Możecie sobie je zanotować. Jeśli chcecie, to potem przestudiować dla lepszego zrozumienia. Będę się bardzo cieszył, jeśli je sobie zaznaczycie. Miejsca, które zamierzam czytać, to Mateusz 28, 1-10. Następnie Objawienie 1, 17-18, Rzymian 8, 11. Pozwólcie, że to powtórzę. A więc Mateusz 28, 1-10, Objawienie 1, 17-18 i Rzymian 8, 11. Otóż zbliżamy się do Wielkanocy. Podczas gdy notujecie sobie te miejsca, powiem, że myślę, iż ten zbliżający się tydzień jest historycznie najbardziej znaczącym tygodniem w roku. Sądzę, że to, co będziemy obchodzić w tym nadchodzącym tygodniu, jest największym wydarzeniem, jakie kiedykolwiek miało miejsce na Ziemi. Myślę, że nic temu nie dorówna. Mówicie, no, ukrzyżowanie jest wielkim wydarzeniem, lecz wielu ludzi umarło. Wielu ludzi było ukrzyżowanych, nawet w dniach naszego Pana. Jednak był tylko jeden, który powstał z martwych. To przypieczętowało to. Teraz chciałbym czytać, to będzie w pewnym sensie małe, przedwielkanocne poselstwo. Jeśli Pan pozwoli, przez około 40 minut. Czytajmy więc Ewangelii Mateusza, 28 rozdział od początku. A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy, odwalił kamień i usiadł na nim. Oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata była jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom Jego, że zmartwychwstał i oto poprzedza was do Galilei. Tam Go ujrzycie, oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom Jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby szli do Galilei, a tam mnie ujrzą. I objawienie, rozdział 1, 17-18. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg Jego, jakby umarły. A On położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. I z listu do Rzymian, 8 rozdział, rozpoczynając od 11 wiersza: a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciało przez ducha swego, który mieszka w was. Teraz ufam, że Pan Jezus przyda swoje błogosławieństwo do tego przeczytanego słowa. Widząc Wielkanoc, mam to w moim własnym sercu za największe zgromadzenie, a raczej największe wydarzenie w roku. Proszę, wybaczcie na chwilę. Czy nie huczy to zbyt głośno? Jakby coś ryczało? Teraz w porządku? Słyszycie mnie już dobrze? Och, nie słyszycie. A teraz lepiej? Nie chcę być za blisko. Otóż mówię tak dlatego, że przez Wielkanoc On potwierdził to, co mówiła Biblia. Wszystko, co Pismo mówiło, że On uczyni, On przypieczętował swoją godność Mesjasza, kiedy zmartwychwstał. Wielkanocną pieczęcią. Mamy dzisiaj tego tak wiele. Mówimy o zakupie wielkanocnych pieczęci. Ja jednak pragnę mówić tego poranku na temat pieczęć wielkanocna. Jest to innego rodzaju pieczęć niż ta, którą kupujemy za nasze pieniądze. Jako stempel na listy na rzecz Towarzystwa Przeciwgruźlicznego, czy jakkolwiek to nazywają. Myślę, że to jest trochę inna pieczęć. Wielkanoc jest wielkim dniem w roku dla nas chrześcijan, którzy wyznajemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I chciałbym do tego wejść, byśmy mogli zobaczyć, jaką powinniśmy mieć społeczność wokół tej wielkiej rzeczy, którą Chrystus dla nas uczynił. Słowo Boże było wypowiedziane wiele, wiele setek lat przed Jego przyjściem, przed Jego ukrzyżowaniem, przed Jego śmiercią, przed Jego cierpieniem, a także przed Jego zmartwychwstaniem. Będziemy przechodzić przez to w tych zgromadzeniach, może w następnym tygodniu, gdy będziemy słuchać naszych audycji radiowych i w naszych zborach, z naszymi pastorami i tak dalej, w tym nadchodzącym tygodniu. Lecz z wszystkich tych dni i wszystkich tych rzeczy, które czynił Jezus, a naprawdę cenimy każde Jego potwierdzenie, Bożego Słowa. I to wszystko, co czynił, by je wypełnić, uzdrawianie chorych, wzbudzanie zmartwych, wyrzucanie diabłów, głoszenie ubogim Ewangelii i wypełnienie każdego słowa, które Bóg powiedział, że On wypełni, kiedy przyjdzie. A potem nawet to, że cierpiał za nasze grzechy, stając się przebłaganiem za grzech na krzyżu, gdzie nikt inny nie mógł tego uczynić, tylko On. Ale ponad to wszystko, ja myślę, że Wielkanoc przypieczętowała całą tę rzecz, ponieważ byli na ziemi prorocy, którzy już przed Nim prorokowali. Byli prorocy na ziemi, którzy uzdrawiali chorych, nawet wzbudzali umarłych i czynili te same znaki, jakie czynił Jezus. Lecz Wielkanoc to potwierdziła. To na wieki zapieczętowało Słowo Boże dla prawdziwego wierzącego. Wszelki mrok i zwątpienie zostały zniweczone w ten błogosławiony poranek. Przed tym dniem ludzie byli zamknięci jakby w więzieniu. Nawet religijni ludzie, ponieważ widzieli potężne religijne działania i poruszanie się Ducha Świętego i tak dalej. Jednak gdy człowiek umierał, wszystko jakby się kończyło. Lecz kiedy przyszedł ten jeden, powiedział, mam moc położyć swoje życie i mam moc wziąć je z powrotem. I potem poszedł i udowodnił to, co powiedział. Dla mnie to jest pieczęć tego, gdy coś jest powiedziane, a później wypełnione i udowodnione. Tak jak Kolumb, który wierzył, że świat jest okrągły. On przyglądał się przypływającym statkom i widział maszty dużo wcześniej niż sam statek. Dla niego był to dowód, że świat jest okrągły. Ludzie w tamtym czasie nie wierzyli w to, ale on był człowiekiem wizji. On udowodnił dokładnie, że to, co było w tej wizji, jest prawdą. A Bożym celem jest udowodnić, że Jego Słowo jest prawdą. Był tylko jeden człowiek, który mógł tego dokonać, a to był Jezus. I On przyszedł i potwierdził, że to jest prawdą. To było tym przypieczętowane. To złamało wszystkie pieczęcie przygnębienia i rozproszyło wszelkie przesądy innych religii, gdzie występowali wielcy mężowie, głosili potężne rzeczy, ale oni wszyscy znajdują się w grobie. Lecz nasza chrześcijańska religia jest tą jedyną, która może wskazać na pusty grób. Dla mnie jest to dowód, że On jest Bogiem umarłych i Bogiem żyjących, że On mógłby przywrócić umarłego z powrotem do życia. A ta ożywiająca moc, Jego ożywiający duch potwierdzał przez lata, że On jest tym jedynym, który może wskrzesić umarłego, na nowo przyprowadzić go do życia. On potwierdził zgodnie ze swoją obietnicą, że posiadał wielką, przezwyciężającą moc. Przez Wielkanoc udowodnił, że potrafi przezwyciężyć śmierć, piekło i grób. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci, piekła i grobu. Co za wypowiedź! A On nie tylko tak powiedział, ale też już udowodnił, że posiada to, co oświadczył, że posiada. Myślę, że Bóg przynagla ten dzień, kiedy my jako chrześcijanie, którzy wierzą tej Biblii, będziemy mogli udowodnić to, o czym mówimy. Widzicie? To jest to, jak powiedziała ta siostra przed chwilą, co jest solą tej ziemi. Tak właśnie, świat tęskni za tą solą. A kiedy my będziemy mogli udowodnić przez nasze życie i przez tę Biblię, że nasze życie potwierdza to słowo jako żyjące dzisiaj, wówczas to jest ten dzień, którego wyglądamy. Słowo, ten duch w liście do Rzymian 8:11 jest powiedziane, a jeśli duch tego, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ożywi i wasze śmiertelne ciała. On nie tylko jemu i nam potwierdził, że jest Jehową, Zbawicielem i że ma moc nad śmiercią, piekłem i nad grobem, ale dał nam też przystęp do tego samego ducha, abyśmy sami mogli mieć pewność, że my również jesteśmy ożywieni przez tego ducha, bo ten duch, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Twoim ciele. On również ożywi twoje śmiertelne ciało. Więc słowo ożywić oznacza być przyprowadzonym do życia po śmierci. Potem, jak to umrze, ma to być znowu ożywione. Świat był przez wieki uwięziony w zwątpieniu aż do owego czasu. To zostało potwierdzone, nie tylko mówiono o tym, ale zostało to udowodnione. Myślę, że to, co ma wartość, jak powiedział Jezus, idźcie, nauczajcie wszystkie narody i udowadniajcie im przez demonstrowanie Bożej mocy. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Tym, którym to zostało obiecane i którzy mówią, że wierzą, On dał jasne zrozumienie tego, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. To miało być potwierdzeniem ich świadectwa. Możemy mówić, że wierzymy, ale póki nie mamy tego potwierdzającego znaku, o którym On mówił, że nam będzie towarzyszył, wówczas tylko wyznajemy, że jesteśmy wierzącymi, ale nie jesteśmy w posiadaniu tego, co przysługuje wierzącym. Kilka dni temu słuchałem audycji radiowej ze stacji KIR w Tucson. Ten kaznodzieja zajął przeciwne nam stanowisko. Mówił, że religia zielonoświątkowa jest niczym innym, tylko podróbką, że nie powinno się jej słuchać, że jest niepewna. I powiedział, powinno się odwrócić od każdego człowieka, który mówi w językach lub tym podobne rzeczy, lub wyznaje uzdrowienie chorych przez modlitwę i trzeba modlić się za tych biednych, ułomnych ludzi, ponieważ oni są w jakimś urojeniu. Coś z nimi jest nie w porządku. Och, jakbym życzył sobie porozmawiać z tym bratem, chociaż przez chwilę. A on powiedział, że to było tylko dla apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy i to wszystko. Ale odkryłem, że 30 lat później Paweł ustanowił te dary w zborze. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, on ustanowił w zborze dar mówienia w językach, dar czynienia cudów i wszystkie pozostałe dary były w zborze ustanowione. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jak daleko? Na cały świat. Komu? Wszelkiemu stworzeniu. Oni jeszcze tego nie otrzymali, a te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Jak daleko? Na cały świat. Komu? Wszelkiemu stworzeniu. Te znaki będą im towarzyszyć. Na całym świecie i wszelkiemu stworzeniu. Te znaki będą im towarzyszyć. W moim imieniu diabły wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To było jego ostatnie polecenie do zboru. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Paweł ustanowił te dary w zborze 30 lat później. I powiedział w liście do Galacjan, 1:8, a choćby nawet anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię inną niż ta, którą głosimy. Widzicie? To już było głoszone. Niech będzie przeklęty. Ja wierzę, że zielone święta rozpoczęły się i nigdy się nie skończyły. Wierzę, że to jest dla każdego stworzenia po wszystkie czasy, wszędzie. Zielone święta powinny trwać zawsze. To zielonoświątkowe błogosławieństwo powinno odpoczywać na ludziach. A więc, co to jest zielonoświątkowe błogosławieństwo? Ono jest potwierdzeniem zmartwychwstania. Nic dziwnego, że Ewangelia sama w sobie oznacza dobrą nowinę. Jaka dobra nowina? To, że On powstał z martwych, a dlatego, że ja żyję i wy żyć będziecie. Nas, którzy byliśmy umarli w grzechach i upadkach, Bóg ożywił przez Ducha, który Jezusa wzbudził z martwych. I teraz siedzimy razem z Nim na niebiańskich miejscach. Mamy z Nim społeczność, rozmawiamy z Nim. Co za radość mówić o tym ludziom, którzy wierzą, że to jest prawdą. Zastanawiam się dzisiaj, co się dzieje. Czy my rzeczywiście prowadzimy ludzi do Boga, czy tylko do zboru? Musimy prowadzić ich do Chrystusa, tam, gdzie jest ta ożywiająca moc. Jest dobrze chodzić do zboru, pewnie, ale jeśli tylko tak daleko idziemy, to nie wystarczy. To jest właściwe przychodzić do zboru, ale idźmy dalej ze zboru do Chrystusa, ponieważ musimy przyjąć tę ożywiającą moc, o ile mamy oczekiwać, że będziemy mieć dział w tym wspólnym zmartwychwstaniu, ponieważ jest to jedyna rzecz, która nas może wyprowadzić od umarłych. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten także ożywi, przyprowadzi do życia wasze śmiertelne ciała. Co za obietnica dla nas. Zauważcie teraz, samym jądrem zmartwychwstania jest to, by mówić, pokazywać i udowadniać, że Jezus zmartwychwstał. On nie zmartwy, On żyje tutaj. On jest w nas. Będę z wami, a nawet w was. Jeszcze tylko mała chwila, a świat mnie nie ujrzy, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja będę z wami, a nawet w was, aż do skończenia świata. My, jako chrześcijanie, wszyscy twierdzimy, że On żyje i że zostaliśmy ożywieni z życia, ze śmierci do życia, przez Jego Ducha. Gdybyśmy nie zostali ożywieni, wtedy nie mielibyśmy jeszcze życia. Teraz, jeśli Pan pozwoli, wgłębimy się w ten temat i chciałbym kilka minut o tym nauczać, czy jesteśmy ożywieni i czy możemy być pewni, że to jest prawdą. Więc to jest Twoje własne życie. To jest moje życie. Jeśli to nie jest prawdą, to co zamierzam powiedzieć, wtedy jestem jednym z najgłupszych ludzi na świecie. Wtedy poświęciłem swe życie czemuś, co nie ma sensu, podobnie i wy. A jeśli to jest prawda, wtedy zawdzięczam temu wszystko, czym jestem, wszystko, czym mógłbym być, zawdzięczam tej sprawie, za którą stoję. Myślę, że nie powinniśmy tracić naszego entuzjazmu. A kiedy patrzymy na zbliżającą się Wielkanoc, to coś się we mnie dzieje, bo wiem, że w oczach Bożych jest to dzień, w którym te rzeczy zostały na zawsze przypieczętowane. Następnie widzimy, że ten sam duch, który wzbudził go z grobu, mieszka w nas. Jak to możliwe? Ten duch, który wzbudził Boga, Jezusa, z martwych, mieszka w nas. Patrzcie, to jest duch, który ożywia. To nie jest słowo, które ożywia. To duch ożywia słowo, a raczej daje słowu życie. Daje mu skrzydła, aby się wzbić do góry. Daje mu przystęp. To jest duch, który to czyni. Otóż pszenica sama w sobie jest tylko pszenicą, ale gdy to ożywiające życie dostanie się tam do środka, do pszenicy, wtedy daje jej życie. A my, którzy raz byliśmy umarłymi, wprawdzie stworzeni na podobieństwo Boże, a mimo to umarłymi w grzechach i upadkach, Bóg jednak w jakiś sposób musiał włożyć to ożywiające życie w nasze śmiertelne ciała. Mówię teraz o naszym ciele. Więc Jezus był Słowem. Wierzycie w to, prawda? Na początku, Ewangelia świętego Jana, pierwszy rozdział. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Zatem, jako obiecany Mesjasz, On ożywił każde słowo, jakie było o Nim prorokowane, że będzie uzdrawiał chorych, że zostanie narodzony z dziewicy i to wszystko. To prawda, On był Słowem zamanifestowanym tutaj na ziemi, ale On nie mógłby tego uczynić tylko jako człowiek. Potrzebny był Duch Boży mieszkający w Nim, aby te obietnice mogły zostać w Nim ożywione. Mam nadzieję, że rozumiemy to naprawdę jasno. Jezus według ciała był człowiekiem, lecz potrzeba było Ducha w Nim. Ducha. To nie ja czynię te rzeczy. To mój Ojciec, który mieszka we mnie. To On czyni te dzieła. Widzicie? Jezus sam był Słowem. On Nim był. Zanim Bóg, to nie jest całkiem dobre słowo, które użyję, ale mam nadzieję, że zrozumiecie to właściwie w tej grupie. Ale On był predestynowany na podstawie uprzedniej Bożej wiedzy, tak jak to było w Bożym planie, że On pośle Zbawiciela, a tym Zbawicielem mógł być tylko Jego własny Syn. Zatem była to Boża obietnica przez cały ten czas od ogrodu Eden, że przyjdzie tutaj Jezus. I tutaj On był jako człowiek, narodzony z dziewicy, ale potrzebny był Duch Boży, by ożywić Mu to Słowo. A On był Słowem ożywionym. słowem ożywionym na tamtą godzinę. Nadszedł czas, kiedy miał się pojawić Zbawiciel. Zakon zawiódł. Inne rzeczy zawiodły. Konieczny był Zbawiciel i on był tym obiecanym Zbawicielem. On został wzbudzony przez Słowo Boże. A teraz, jeśli ten sam duch, który był na nim, aby on mógł być w tamtym wieku Zbawicielem, jeżeli zaakceptujemy teraz obietnicę tych ostatecznych dni, to co ma mieć miejsce, jeżeli staniecie się częścią tego słowa, wtedy jesteście odkupieni z nim, ponieważ ten sam duch, który mieszkał w Chrystusie, mieszka w was, ożywiając was w tym wieku. I również w czasie ostatecznym wzbudzi wasze śmiertelne ciała, one znowu powstaną do życia. Kiedy tak na to patrzymy, to znika wszelkie przygnębienie. I to jest prawdą, widzicie? Paweł potwierdził nam to tutaj w liście do Rzymian, widzicie? A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to także ożywi wasze śmiertelne ciała. Ten sam duch, który wzbudził Jego, ożywia także prawdziwych wierzących do wiecznego życia. Ten duch, który wzbudził Jezusa z martwych, przebywa wierzącym, ożywiając go do wiecznego życia. Istnieje tylko jedno życie, jeden wieczny duch, jedno życie wieczne, a to jest Bóg. Tylko Bóg jest wieczny, a zatem my, będąc Jego dziećmi, jesteśmy Jego częścią, to znaczy atrybutami Jego myśli. A wyrażona myśl staje się słowem. A więc każdy jeden z nas tutaj, który posiada życie wieczne, był przed założeniem świata w Bożych myślach. To jest jedyny sposób, jakby to mogło być, ponieważ jesteście atrybutami. Wyrażona myśl stała się słowem, a słowo przyniosło życie i to jest wieczne. Z tego powodu mamy życie wieczne. To się stało na tej samej zasadzie, jak było z tym wielkim Synem Bożym, Zbawicielem. Tak samo i my stajemy się synami, córkami Bożymi przez tego samego Ducha, przez tę samą uprzednią Bożą wiedzę. Przypatrzcie się tym milionom, którzy byli na ziemi, gdy Jezus był tutaj, a tego nie przyjęli. Jak wdzięczni powinniśmy być dzisiaj rano, wiedząc, że mamy bezpośrednie potwierdzenie i biblijne dowody, że jesteśmy włączeni do tego wielkiego zmartwychwstania, które nadchodzi, do tej potężnej Wielkanocy. Już teraz mamy zadatek tego w naszych śmiertelnych ciałach. Ci predestynowani są pierwszymi, z pewnością, którzy są wzbudzeni do życia, kiedy przychodzi Duch Święty, by zażądać swoich własnych. Otóż istnieje pewna wielka wypowiedź i chcę, by bracia kaznodzieje spróbowali to zrozumieć. Widzicie? Na początku Bóg, ten wielki Duch, on nie był wtedy nawet Bogiem. On był tym wiecznym. Bóg to obiekt uwielbiania. On nie miał niczego, co by go uwielbiało. Tam nie było żadnych, tam nie było aniołów, niczego. Tylko sam Bóg. On sam wieczny. Lecz aby być Bogiem, musiało być coś, co by mu oddawało chwałę. Więc on stworzył aniołów, istoty i cheruby i tak dalej, aby go uwielbiały. Jego wielki plan zaczął się odsłaniać. Ale pamiętajcie o tym, że w tej postaci, w której znajdujecie się tutaj, tego poranku, jeśli wówczas nie byliście w jego myślach, wtedy nie jesteście i teraz. Dla was, w was jest jakaś cząstka, która jest wieczna, a wieczne należy tylko do Boga. Bóg miał was w swoich myślach, że będziecie siedzieć właśnie tam, gdzie teraz siedzicie. W jego myślach stałem przy pulpicie dziś rano, ponieważ on jest nieskończony i wie wszystko. Dlatego on mógł powiedzieć na początku, jaki będzie koniec, bo jest wieczny. A ty, będąc Synem Bożym albo Córką Bożą, byłeś w Jego myślach od samego początku. A potem, kiedy Duch Święty przychodzi, a ty chodzisz po ziemi jako grzesznik, tam w głębi twojego życia coś jest. Nie wiesz, co się dzieje, ale pragniesz. Słyszałem, jak brat prezbiterianin, znaczy baptysta, ten tam z tyłu, on był wolnym baptystą i głosił, gdzie mógł. Mój bracie, towarzyszu, w tobie jest coś, czego sam nigdy tam nie włożyłeś. To jest coś, czego nie mógłbyś pragnąć, aby tam było. Jest to coś sprzecznego z twoją własną naturą. Jest to Boża, uprzednia wiedza. Boże Słowo, zajmujące pozycję. A Jezus urodził się jako Syn Boży, aby być Emanuelem, pełnią Boga, wyrażoną w człowieku. I On zastał Go w doskonałym posłuszeństwie, tam nad rzeką Jordan, kiedy dał się ochrzcić przez tego proroka. A jak tylko okazał mu posłuszeństwo i wyszedł z wody, Jan zobaczył otwarte niebo i zobaczył Ducha Świętego, stępującego z nieba, mówiącego: to jest mój umiłowany Syn. Widzicie? Doskonałe posłuszeństwo. Duch znalazł go w posłuszeństwie. Och, wy krnąbrni mężczyźni i kobiety, kiedy siedzicie tutaj dzisiejszego poranku, a coś jest w was, co mówi wam, że to jest prawdą, wtedy to jest Duch Święty, który was szuka, aby przyprowadzić was do poznania prawdy tej godziny, w której żyjemy. Nie jakiejś godziny, która już przeminęła, lecz teraźniejszej godziny. Było tam tysiące takich, którzy byli posłuszni temu, co było dla minionej godziny, ale tam była teraźniejsza godzina, ta godzina, w której Jezus miał się pojawić. I tam stało Słowo. Tam stali ludzie, a tutaj miała miejsce manifestacja Boga, potwierdzająca, że to jest prawdą. I tak jak zielonoświątkowcy dzisiaj, pozwólcie mi to powiedzieć, że stoimy w tych ostatecznych dniach, na które Bóg obiecał, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało, a jego synowie i córki będą prorokować. Bowiem On powiedział, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. To jest ta godzina. To jest to, co czyni was to stworzenie. Tak jak mówiłem tutaj niedawno, to brzmiało trochę świętokradczo. Ale mam nadzieję, że dla was dzisiaj rano tak to nie brzmi. O tym farmerze, który włożył pod orła, a raczej pod kurę orle jajo. Wielu z was pamięta tę historię o tym starym orle, wysiadującym to raczej o kwoce i jej pisklętach. O tym, jak pod jej piórami znalazło się orle jajo. Widzicie, chodzi o atmosferę. Kościół prezbiterian, kościół metodystów, kościół baptystów. Każdy z nich może wywieźć te orły. Z pewnością, to jest atmosfera, która to powoduje. Jak zwykł mówić dr Bosford, że moglibyście wziąć kurze jajo i włożyć je pod szczeniem, przywiązać je, a szczeniak wysiedzi kurczaka. Dlaczego? Chodzi o atmosferę. A gdy jakiś zbór albo jakaś grupa zbiorą się razem i będą się modlić tak długo, aż odrzucą swoje wyznania wiary, a będą patrzeć prosto w Boże oblicze, wtedy to wyda orły z taką pewnością jak to, że tutaj stoję. Myślę, że to uczyniła ta grupa biznesmenów, próbując przełamać tę atmosferę. Za bardzo polegamy na grupach. Jeden należy do tej, drugi do tamtej. Niechbyśmy przełamali tę atmosferę, a stworzyli właściwą atmosferę niebiańskiego uwielbiania. Starajcie się o właściwą atmosferę, a orły się narodzą, nawet poza zborem, gdziekolwiek. Ten mały orzeł chodził za kurą przez długi czas, ale to gdakanie wyglądało mu dziwnie. Nie rozumiał, co ta kura myśli przez to, co wyskrobuje te odpadki na kupie gnoju na podwórku. To nie był pokarm dla niego. A ona jadła robaki i tak dalej, jakich orzeł nie je. Więc to wszystko wyglądało dla niego dziwne. On był takim brzydkim kaczątkiem. On był, nie chcę, by to brzmiało świętokradczo. Może on był wolnym baptystą lub kimś w tym rodzaju, albo prezbiterianinem. Lecz wiecie, pewnego dnia jego matka zorientowała się, że zniosła jajko. Tam gdzieś musiało być to dziecko. Więc ona rozpostarła swoje wielkie skrzydła na wiatr i szukała, krzycząc na cały głos. A pewnego dnia przylatywała nad tym podwórkiem. I kiedy to orlątko usłyszało ten znajomy krzyk, ono nie słyszało tego nigdy przedtem, ale rozpoznało, że to pasuje do niego jak rękawica do ręki. Wiedziało, że to jest jego matka. Ona wiedziała, że to jest jej syn. Ona go wypatrywała. Tak samo w każdym wieku Bóg przeznaczył swój Kościół na dany wiek, poselstwo na dany wiek. A oni mogliby mieć przepisy i co tylko by chcieli, ale kiedy ta godzina nadchodzi, Boży Duch Święty, który był od początku przeznaczony i przepowiedziany na ten wiek, ten duch chwyta to jajko.
A kiedy ono usłyszy to poselstwo, wtedy nie ma takiej kościelnej denominacji, która mogłaby go zatrzymać. Ono podniesie się w górę. Po prostu musi. Ono jest ptakiem innego gatunku. Jest inną istotą. Ono jest orłem. I ono będzie słyszało ten krzyk. Moje owce słyszą mój głos. Tak jak ktoś powiedział, brat Williams, pokarm dla owiec. Moje owce słyszą mój głos. Za obcym nie pójdą. Nieważne, jak wierny jest zbór, jak wielkie imię posiada, gdy moje owce usłyszą mój głos, którym jest słowo, za obcym nie pójdą. One pójdą wprost do tego słowa. Tak zrobią. To jest jak magnes. Pewnego dnia tam w Indianie byłem w hucie i nagle rozległ się tam gwizdek. Wtedy wszyscy odłożyli swoje fartuchy i zaczęli zamiatać ze swoich tokarek na środek podłogi te ścinki, które nagromadziły się w ciągu dnia. A ja szedłem tam z człowiekiem, który mnie oprowadzał, i on rzekł: popatrz na to. Każdy kładł swoje ubranie robocze na stół i odchodził. A tam całkiem z tyłu on przycisnął mały guzik i oto przejechał przez to pomieszczenie wielki magnes i pozbierał wszystkie ścinki żelaza. Potem odjechał z powrotem i to odmagnesował. Wpadło to do pieca i zostało na nowo przetopione, aby wykonać z tego coś innego lub to samo, lub cokolwiek to było, co tam wytwarzali. Stałem i obserwowałem to tak, że aż się zamyśliłem. Powiedziałem: coś mnie zastanawia. On zapytał: co takiego, proszę pana? A ja rzekłem: zauważyłem, że niektóre z nich nie zostały przyciągnięte. Odpowiedział: to jest aluminium, a magnes nie przyciąga aluminium. Rzekłem: rozumiem. On powiedział wtedy, rzekłem: dobrze, ale zauważyłeś, że tam zostały jeszcze kawałki żelaza na podłodze? Ale widzi pan, one zaczepiły się tam. Odparłem: rozumiem. A kiedy on je wydostał, powiedziałem: więc co się stanie z tymi tam? On odrzekł: to pójdzie z powrotem do walcowni, zostanie przytopione w piecu i będzie potem nowym kołem. Powiedziałem: chwała panu, to jest to, widzicie? Na niebie jest umieszczony wielki magnes i pewnego dnia Bóg go uruchomi. Żaden człowiek nie zna czasu jego przyjścia, nawet aniołowie w niebie. Tylko sam Bóg. Ale pomiędzy chrześcijanami miało miejsce pewne biblijne przycinanie, ociosywanie biblijnych chrześcijan, wierzących tej godziny. Może któryś z nich był kiedyś jakimś kołem, tamten jakąś inną częścią. Powstaje z tego wielki Boży mechanizm, lecz będzie to przetopione w wielkim Bożym piecu i ponownie ukształtowane na obraz Boży. A tylko ci, których ten magnes przyciągnie, ci zostaną zabrani w górę. Och, co za przywilej wiedzieć, że w zmartwychwstaniu jest coś, co nas dotyczy. Dalej, zauważcie, rozpoznać wołanie Bożego Słowa, którego jesteście częścią. A to jest jak wołanie orła do orła. Gdyby ta matka krzyczała jak myszołów, on nigdy by tego nie rozpoznał. On byłby dalej w tym kurniku. Ale to był krzyk orła. Tam było coś we wnętrzu tego małego stworzenia, że ono wiedziało, że jest orłem. I tak samo ma się sprawa z każdym prawdziwym wierzącym. Kiedy jest głoszone Boże Słowo, jest potwierdzone i udowodnione, że jest to Słowo Boże na tę godzinę, wówczas tam coś jest we wnętrzu wierzącego. Nie dbam o to, jak wierny wobec zboru był jego ojciec, albo jego matka, albo jego dziadkowie, jeśli zbór naucza sprzeczności do tej godziny odnośnie poselstwa chrztu Duchem Świętym. Coś tam w nim krzyczy. On opuści to podwórko. On musi to uczynić. Na jakiś czas te kurczęta były wystarczające, ale teraz jest godzina orła. Widzicie? To jest coś innego. Tam w nim jest coś, co powoduje, że musi porzucić ten stary kurnik i wzbić się w błękit nieba. Potem to ziemskie ciało jest ożywione i przez ożywiającego ducha przyprowadzone do posłuszeństwa wobec Bożego Słowa. Następnie, kiedy ten Duch Święty, przedstawiany jako orzeł, przelatuje nad ziemią, aby znaleźć wierzącego, nikt nie może przyjść do mnie. Nikt do mnie nie może przyjść, choćby chciał. Wszyscy, których da mi ojciec, przyjdą do mnie, ale żaden człowiek nie może przyjść sam od siebie. To nie jest twoje własne myślenie, twoje własne ciągnięcie. To jest Boże ciągnięcie, widzicie? Wszyscy, których da mi ojciec, przyjdą do mnie. Zauważcie, Duch Święty jest tutaj na ziemi i wypatruje te jednostki, które Bóg przeznaczył do życia w tym wieku. A skoro tylko je znajduje, czyni to samo, co wówczas z Jezusem Chrystusem, tym wielkim, jedynym Synem Bożym, który odkupił nas wszystkich. On wstępuje w dół i zajmuje swoje mieszkanie w ludzkim życiu. Następnie, zauważcie, przynosi tę ożywiającą moc. Ta ożywiająca moc, która przyszła na Jezusa, ożywiła Go do manifestowania każdej obietnicy słowa tamtego dnia. To samo czyni Duch Święty, który przychodzi na nas w tym dniu. O ile to nie jest kłamliwy Duch Święty, diabeł kpiący z Ducha Świętego, lecz autentyczny, prawdziwy Duch Święty, to manifestuje obietnicę na tę godzinę. Kiedy on przypadł na Lutra, to manifestował obietnicę na tamtą godzinę. Kiedy przypadł na Wesleya, manifestował obietnicę tamtej godziny. Kiedy przypada w tym dniu, manifestuje obietnicę tej godziny. Kiedy przypadł na Mojżesza, zamanifestował obietnicę tamtej godziny. Przypadł na Noego i zamanifestował obietnicę na tamtą godzinę. Kiedy przypadł na Jezusa, zamanifestował obietnicę tamtej godziny. Widzicie? To jest Duch Święty, który wstępuje w dół, by ożywić, wzbudzić do życia ludzi, którzy są przeznaczeni przez Boga, aby mieć dział w zachwyceniu. Zauważcie, jeśli on jest prawdziwym orłem, on będzie rozumiał poselstwo tej godziny. O ile jest prawdziwym orłem, więc ten mały orzeł na tym podwórku prawdopodobnie odżywiał się dobrze, ale on wiedział, że to nie było całkiem w porządku. Ale kiedy usłyszał prawdę, wówczas tę prawdę przyjął. W Ewangelii Jana 14, to znaczy w Ewangelii Jana 5:24, Jezus powiedział tak: ten, kto słucha moich słów i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Pomyślcie tylko, jak proste to jest. Ten, kto wierzy. Właściwy sposób, jak należałoby to powiedzieć, jest ten, kto rozumie. Zatem, jeśli byś się zapytał prostytutki tutaj na ulicy, czy wierzysz? Pewnie. Wierzysz, że on jest Synem Bożym? Z pewnością. Zostałaś ochrzczona? Jasne. Podejdź do pijaka i powiedz, słyszałeś o tym? Słyszałeś, co głosił ten kaznodzieja? O tak. Czy wierzysz temu? Jasne, widzicie? Ale ten, kto rozumie, ten, kto zna swoje miejsce w tej godzinie, ten, który słucha mojego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma czas teraźniejszy, żywot wieczny. Nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Potem, gdy to nowe, wieczne życie przebywa w was, to jest ten potencjał albo zadatek waszej istoty ożywionej ze stanu śmiertelności do stanu nieśmiertelności. Pozwólcie mi też teraz powiedzieć. Kiedy ten duch znalazł cię jako jednostkę i przypadł na ciebie, jest to potencjał twojego wiecznego dziedzictwa, co do którego Bóg myślał o tobie i uczynił to dla ciebie przed założeniem świata. To jest twój potencjał. To jest tak, jak gdybyście poprosili mnie o drzewo dębu, a ja dałbym wam żołędź. Otóż życie tego dębu znajduje się w tym żołędziu. Ale musicie poczekać, aż urośnie. Tak jest z nami, kiedy otrzymujesz Bożego Ducha Świętego, jest to Boży potencjał czekający na ciebie, który już cię rozpoznał. Jesteś zapieczętowany duchem obietnicy, Duchem Bożym do ciała Chrystusa. Kiedy Bóg spojrzał w dół na Golgotę i widział umierającego Jezusa, och, on umarł za swoją oblubienicę, to ciało, którym jest Kościół Słowa. Ten Kościół, który wierzy Słowu Bożemu na dany wiek, czy chodzi przy tym o stopy, ciało, głowę lub cokolwiek, widzicie, to Chrystus krwawił i umierał. A Bóg, patrząc na Niego, widział Jego zmartwychwstanie i Kościół wzbudzony razem z Nim w Wielkanoc. Otóż chciałbym, abyście to w pełni zrozumieli, ponieważ chciałbym powiedzieć jeszcze coś więcej, jeśli Pan pozwoli. Zauważcie, kiedy otrzymujecie Ducha Świętego, jest to zadatek lub potencjał, ożywiająca moc waszego zmartwychwstania, potem to przebywa w was. Ten potencjał tego. Zauważcie, jesteście teraz na swojej drodze, wzrastając do pełności zmartwychwstania. Żadne drzewo nie wyrasta w ciągu nocy. Ono musi rosnąć, tak jak my wzrastamy w łasce i poznaniu Boga. jesteście wechrzczeni w Ducha Świętego. Tak jak zielonoświątkowy Kościół, kiedy został wechrzczony w Ducha Świętego, on zaczął wzrastać. Gałęzie obumarły, zostały przycięte, ale to drzewo wciąż rośnie. Dalej i dalej, ponieważ musi dojść do zmartwychwstania. Oni są prowadzeni przez Ducha, który ożywia to słowo dla was wierzących. Słowo się ożywia, kiedy dochodzicie do pierwszej gałęzi, drugiej, trzeciej i tak dalej, to po prostu się ożywia. Duch Boży wam to ożywia. Zwróćcie uwagę, w Dzień Zielonych Świąt ich ciała zostały ożywione przez to nowe życie, które otrzymali. To sprawia, że czuję się religijnie. Pomyślcie tylko, tam byli ludzie, rybacy, poborcy podatkowi, pokorne niewiasty i zwykłe gospodynie, młode dziewczęta. Oni byli wierzącymi. Oni byli wierzącymi. Oni wierzyli, że to jest prawda. Oni wierzyli w to, kiedy Jezus umarł. Wierzyli w Niego. A kiedy powstał z martwych, oni wierzyli temu absolutnemu świadectwu Bożemu, że On wzbudził Go do życia. Więc oni poszli dalej do Pięćdziesiątnicy, by otrzymać swój wyciąg z Księgi Wieczystej. Czy wiecie, czym jest wyciąg z Księgi Wieczystej? To oznacza, dokument jest bezsporny. Oni poszli tam do góry, by otrzymać swój wyciąg z Księgi Wieczystej i zostali ożywieni. O, jakie to wspaniałe! Oni kupili ten kraj. To było dla nich kupione. Oni to otrzymali. Jest to prawdą czy nie? Widzieliśmy go zmartwychwstałego, ale co teraz z nami? Jesteśmy świadkami. Staliśmy tam, widzieliśmy, że ten człowiek został ukrzyżowany. Widzieliśmy chmury, które pokryły ziemię i zasłoniły niebo. A ziemia zatrzęsła się i poruszyła. Przeżyła załamanie nerwowe. A potem włożyli go do grobu. Przebili jego serce włócznią, wzięli jego ciało i położyli w grobie Józefa z Arymatei. A potem odkryli, że trzeciego dnia on zmartwychwstał. Uczniowie mówili, tego jesteśmy wszyscy świadkami. Widzieliśmy go zmartwychwstałego. Wiemy, że on żyje. Co to sprawiło? To zabrało precz wszelką trwogę. Nic dziwnego, że Jezus powiedział, nie bój się, jestem tym, który był umarły, lecz teraz żyję na wieki wieków. Widzicie? To zabrało wszelką trwogę, kiedy oni to uczynili. Więc gdy oni poszli do Pięćdziesiątnicy, otrzymali tam tę ożywiającą moc, moc, która ich przyprowadziła do życia. Myślę, że wy, bracia prezbiterianie i metodyści, wy potencjalnie otrzymaliście to na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Lecz to nie jest jeszcze wyciąg z Księgi Wieczystej. On jest potwierdzeniem kupna. Bóg dał Abrahamowi obietnicę. Abraham uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Ale on zapieczętował to przymierze pieczęcią obrzeski. A Bóg dał wam obietnicę, potencjalnie, że to otrzymacie i że zostaniecie wzbudzeni z martwych, a to ciało ma zostać uwielbione razem z nim w czasie końca. Ale widzicie, potrzebujecie potwierdzenia tego kupna. Potwierdzenie oznacza, że wszystko, czym to było przedtem obciążone, jest spłacone i macie wyciąg z Księgi Wieczystej. Macie pieczęć. To należy do was. Wszystko, co w tym jest, należy do was. Amen. A kiedy my wierzymy w Jezusa Chrystusa, jako naszego Zbawiciela, pokutujemy i jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w Niego, wtedy Bóg przyjmuje naszą pokutę i wiarę w Niego i zsyła ten wyciąg z Księgi Wieczystej. A wyciąg to pewność. On jest gwarancją tego, że uczyniliście szczerą pokutę za wszystko, co kiedykolwiek stało przeciwko wam. Alleluja! Ta posiadłość została nabyta, a ty trzymasz ten wyciąg jako zapewnienie tego. Niechby tylko ktoś spróbował wypędzić was z tego kraju, przecież wy macie w rękach ten wyciąg. Niechby tylko spróbował to zrobić. Żadne prawo w kraju nie pozwoli na to, ponieważ trzymacie wyciąg z Księgi Wieczystej. Nie ma takiego diabła, kościoła, ani teologii, które by mogły przekroczyć granicę Bożego potwierdzenia i wyciągu z Księgi Wieczystej, że chrzest Duchem Świętym odnalazł nas. W Jezusie Chrystusie. Jesteśmy tak pewni tego, że będziemy wzbudzeni tak samo jak On, ponieważ potencjalnie już zostaliśmy wzbudzeni w Nim. Amen. Stare rzeczy, co to czyni z naszymi śmiertelnymi ciałami? To zmienia nasze poglądy, zmienia nasze pojęcia, to kieruje nasze uczucia na rzeczy, które są w górze. A palenie, picie, hazard, te rzeczy, które zwykle czyniliście, są martwe, są pod wami, a wy jesteście ożywieni. Ta ożywiająca moc w wprowadza już wasze ciała w stan zachwycenia. Zauważcie, co stało się z ludźmi, którzy wówczas w Dzień Zielonych Świąt zostali ożywieni przez Ducha Świętego. Słuchajcie mnie. Kiedy ta zielonoświątkowa grupa tam w Dzień Zielonych Świąt otrzymała od Boga swój wyciąg z Księgi Wieczystej, to z pewnością rozpromieniło ich duszę. Oni krzyczeli, oni widzieli, jak języki ognia rozdzieliły się i spoczęły na każdym z nich. A to tak ożywiło ich ciała, że oni nawet nie potrafili dalej mówić ziemską mową. To ożywiło ich ciała do niebiańskiej mowy. Do tego miejsca, do którego zdążali, ożywiająca moc Boża wstrząsnęła ich śmiertelnymi ciałami tak, że ich śmiertelna mowa została przemieniona, przekształcona w mowę nieśmiertelną. Co za ożywiająca moc? Co? Coś, co należy, jeśli Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w waszych śmiertelnych ciałach, to ożywi również wasze śmiertelne ciała. Potem jesteśmy ożywieni przez moc żyjącego Boga. Języki ożywiły ich do nowej niebiańskiej mowy, by mówić do nich, zachwycić w górę, podnieść do innej atmosfery niż ta, w jakiej kiedykolwiek przedtem żyli. Również to nowe ożywione życie, które w nich wstąpiło, ożywiło ich język. Oni mówili nowymi językami. Och tak, zwróćcie na nich uwagę. Oprócz tego wyciągu z Księgi Wieczystej było też przeznaczone, aby dać im każdą obietnicę, która leżała w tym kraju. Każdą obietnicę leżącą w Bożym Słowie. To było obiecane w Biblii. Ta ożywiająca moc była im darowana, aby ożywić tę obietnicę dla nich. Dlatego kładli ręce na chorych, a ci byli uzdrawiani. Mówili nowymi językami. Czynili wielkie znaki i cuda, ponieważ to było w Bożej obietnicy. A kiedy Jezus umarł, by wykupić im to z powrotem, ten kraj, który należał do synów Bożych, on tam potwierdził, kim był Bóg. Jak śmiemy potem czynić z tego coś socjalnego i wkładać to do organizacji? Nie mamy prawa tego czynić. Duch Święty szuka dzisiaj szczerych serc, które by wierzyły temu poselstwu. Wszystko w Biblii, co zostało obiecane, należy do tego wierzącego. A kiedy przyjmujesz to w całej pełni, a Bóg wie, że to uczynisz, On daje ci wyciąg z Księgi Wieczystej. A potem każda obietnica, która została obiecana, jest twoją własnością. A Duch Święty jest tam, by ci to ożywić. O rety! Jakimi ludźmi powinniśmy być? Jakie to wspaniałe widzieć wielkiego Bożego Ducha Świętego tutaj, w mocy. Pomyślcie o tym. Sam Duch Święty jest tutaj, aby złożyć świadectwo tej godziny. Jezus tak powiedział. On jest tym samym, wczoraj, dziś i na wieki. Jak ktokolwiek może ośmielić się to wykreślić? Uczynki, które ja czynię i wyczynić będziecie. Jan 14:12. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. To jest ta pewność. Kiedy widzimy grupę ludzi zgromadzonych razem, a te znaki się manifestują, jest to zapewnienie, że ten wyciąg z Księgi Wieczystej jest tam, by udowodnić, że to jest własność Boża. Amen. Zatem my również jesteśmy Wielkanocą. Amen. Teraz znajdujemy się w naszej Wielkanocy. My już jesteśmy wzbudzeni. Aleluja, z rzeczy tego świata do rzeczy, które obiecał Bóg. Nie, że będziemy, lecz jesteśmy. To jest potencjał. To jest Boża obietnica. On miał wylać swego ducha w ostatecznych dniach, a to jest to, co oni mieli czynić. Zauważcie, kładli ręce na chorych, wszystko to było w Bożej obietnicy. Wyleję mego ducha w ostatecznych dniach na wszelkie ciało. Wasi starcy będą śnić sny, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia i te wszystkie inne obietnice, które On dał. Wszystko leży tam w Bożej obietnicy. Jezus odkupił to dla nas. A kiedy stajemy się, jeżeli jesteśmy przeznaczeni, by być w tym kraju, podobnie jak ten orzeł chodzący w gnieździe kury, jeśli jesteś przeznaczony do tej ziemi, Duch Święty jest tutaj, by cię odnaleźć. A kiedy On cię znajdzie, rozpoznasz Jego wołanie. Rozpoznasz godzinę, w której żyjesz. Wiesz, że te rzeczy powinny się wydarzyć. Jesteś szybko pochwycony do tego, a teraz siedzisz na niebiańskim miejscu w Jezusie Chrystusie. Ach, co za obietnica! Co za Ojciec Niebieski, który darował nam te rzeczy! Duch ożywiał ich społeczność z Bogiem tak, że oni w tamtym dniu przywracali umarłych do życia. Kładli się na umarłe ciała, a one powracały do życia. Słuchajcie uważnie. Oni czynili te same rzeczy, jakie czynił Jezus, ponieważ ten sam duch, który był na nim, znajdował się na nich. Jeśli ten duch powodował, że jeden człowiek postępował w ten sposób, to sprawia, że drugi człowiek postępuje tak samo. Jak może ktoś przyjść i mówić, że ma ducha Bożego, a zaprzeczać działaniu Bożemu? To jest niemożliwe, zauważcie. Boże życie, co w języku greckim znaczy zoe, poruszając się przez nich i w nich, ożywiło ich zmysły do Jego słowa. Pozwólcie, że powiem to teraz spokojnie. Duch Boży, który porusza się pomiędzy ludźmi, ożywia ich zmysły do obietnicy Bożej. Widzicie? On to czyni. Patrzcie, próbuję wam pokazać, żebyście rozpoznali, że mówię teraz o Kościele ożywionym do życia w Nim. Oni na początku byli tylko Jego atrybutami, ale Bóg wtedy powiedział w tym dniu, John Doe będzie moim sługą przed milionami lat. A teraz John Doe urodził się w grzechu, ukształtowany w nieprawości, przyszedł na świat mówiąc kłamstwo, ponieważ jest śmiertelnikiem, lecz może stanie się trochę religijnym, przyłączy się do jakiegoś zboru, może przyłączyć się do kościoła zielonoświątkowego, nie wiem. On może przyłączyć się do czegokolwiek, ale niech tylko raz przyjdzie do atmosfery Bożej. Widzicie? John Doe jest przeznaczony, aby rozpoznać, kto jest jego ojcem. Tak samo jak ten orzeł rozpoznał, kto jest jego matką. On musi to rozpoznać, widzicie? Ten John Doe jest Bożym atrybutem, który stał się wypowiedzianym słowem, a potem Duch Święty szuka tego słowa. Tutaj to jest. On woła go, daje mu wieczne życie i przyprowadza go do obecności Bożej, do Bożego Słowa. Patrzcie, Bóg miał to samo, gdy patrzył na Jezusa. To było zakończone dzieło, które Bóg dokonał z Jezusem, kiedy On rzekł, wykonało się. Cały plan został zakończony. A kiedy Duch Boży wstępuje na ciebie, a ty naprawdę jesteś jednym z Bożych atrybutów, o których On mówił, więc jeśli nie jesteś, będziesz zdumiony, podniecony i będziesz biegał tu i tam i wszystko inne, a nigdy nie dojdziesz do poznania prawdy. Ale jeśli jesteś jednym z nich, te stare rzeczy zaraz szybko przeminą, widzisz? A ty stajesz się kimś nowym i plan zbawienia jest zakończony. Jesteś gotowy, aby być posłusznym każdemu słowu, które kiedykolwiek Bóg mówił o tobie, widzisz, do ciebie, by to uczynić. Jesteś poddany Jego słowu. Ta umowa, a dokładniej wyciąg z Księgi Wieczystej, dowód własności, to należy do ciebie. Wszystkie długi zostały zapłacone. Jest to wszystko wymazane tak, jak to stało się w Dzień Zielonych Świąt. Przypatrzmy się teraz temu ożywieniu, temu ożywiającemu duchowi i na innych ludziach. Mówiłem wam, że nie chciałbym mówić za długo. Jeśli chcę dotrzymać słowa, pozostało mi jeszcze 20 minut, aby zmieścić się w czasie około 1 godziny. Zatem zwróćcie uwagę na tę ożywiającą moc. Więc jest wiele podrabiania. Istnieje wielu ludzi, którzy naprawdę myślą, że to posiadają, podczas kiedy tak nie jest. Wielu tak myśli, bo posiadają jakieś fałszywe wrażenie odnośnie tego, co widzieli, że inni chrześcijanie czynili. Szatan może to wszystko podrobić. Wiemy o tym. Jako misjonarze możecie widzieć te podrabiania. Wykrzykiwanie, tańczenie, mówienie w językach, wszystkie te rzeczy. Można to podrabianie oglądać wszędzie, absolutnie tak. Także wśród pogan i ludzi zaprzeczających, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, widzicie? A jednak oni sami czynią wszystkie te rzeczy. Ale ten rzeczywisty, prawdziwy, ożywiający duch, który przychodzi do wierzącego, ożywia go do Bożego Słowa. To znaczy z powrotem do pokarmu dla orłów. Wprost tam, gdzie on żyje. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. Przypatrzmy się teraz niektórym innym ludziom, na których stąpił ten ożywiający duch, tak jak w Dzień Pięćdziesiątnicy. Zwróćmy uwagę, jak oni postępowali w Zielone Święta i przypatrzymy się, czy zostali ożywieni przez tę ożywiającą moc, o której mówimy. W Dzień Zielonych Świąt oni wszyscy czekali tam na górze. Oni sami w sobie się bali się Żydów, ponieważ obawiali się, że im coś zrobią. Lecz co się wydarzyło? Kiedy przypadła z nieba ta ożywiająca moc, zostali wyposażeni w odwagę. Było tam coś. Nagle zrozumieli coś, czego przed paru godzinami nie byli jeszcze pewni. Oni wiedzieli, że On umarł. Wiedzieli, że zmartwychwstał. Rozmawiali z Nim na tej drodze. Czy to było dla nich, a raczej czy to było dla nich, czy tylko osobiście dla Jezusa? Jednak tutaj, w Dzień Zielonych Świąt, Duch Święty, ten wyciąg z Księgi Wieczystej przypadł na wierzących. To uczyniło ich częścią Jego zmartwychwstania. Uczyniło ich częścią Jego społeczności. Duch Święty przyszedł i potwierdził im, że zostaną wzbudzeni, ponieważ potencjalnie oni już powstali. Tchórzy stali się dzielnymi mężami. Oni bali się tego samego słowa, o którym rozważali. Nie przeoczcie tego teraz. Oni się bali. Wiedzieli, że On był Słowem. Nawet ci Żydzi musieli to przyznać. Nikodem powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów nie mógłby czynić, jakie Ty czynisz, jeśli Bóg nie byłby z Nim. My to wiemy. Rozpoznaliśmy to. A uczniowie, Piotr nawet przysięgał w Jego obecności. Oni wszyscy opuścili Go w czasie ukrzyżowania, lecz teraz tutaj oni byli w górnym pokoju, w obecności Bożej. Wtedy nagle stąpił z nieba Duch Święty i ożywił ich. Gdy zostali ożywieni, nie bali się więcej złożyć świadectwa o poselstwie, w które wierzyli i poznali jako prawdę. Przedtem bali się tego. Jak wielu prezbiterian, jak wielu metodystów, jak wielu baptystów jest dzisiaj na świecie, jak wielu zielonoświątkowców, którzy znają prawdę, a obawiają się stanąć za nią. Ja się w takim razie zastanawiam, co to było, co stąpiło na was? Czy jesteście częścią Jego zmartwychwstania? Czy ośmielilibyście się krzyczeć przeciwko poglądowi lub idei jakiegoś człowieka? Albo czy macie prawdziwą odwagę i męstwo, które potrzeba, by stanąć i nazwać właściwe właściwym, a niewłaściwe niewłaściwym? Czy jesteście częścią Jego zmartwychwstania? Czy raczej czcicielami jakichś wyznań wiary? Czy tylko chodzicie do zboru, macie tam zapisane swoje imię, a jesteście martwi w grzechach i upadkach? Ten, który nie wierzy całemu Słowu Bożemu, jest grzesznikiem. Ci faryzeusze wierzyli wiele rzeczy, że są prawdą. Mówili: jesteśmy dziećmi Bożymi i byli nimi do czasu, dopóki to słowo nie zaczęło być głoszone. Ale kiedy słowo było głoszone i potwierdzone, wówczas stali się grzesznikami, ponieważ odrzucili to, o czym wiedzieli, że jest właściwe, o czym sami złożyli świadectwo. Wiemy, że jesteś nauczycielem posłanym od Boga, bo żaden człowiek nie mógłby czynić tych rzeczy, co ty, jeśli Bóg by nie był z nim. Zastanawiam się dzisiaj, gdzie my jesteśmy? Pytam się was, gdzie nas to zmartwychwstanie zastaje? Czy ośmielisz się wystąpić? Czy odważysz się wziąć Boga za Jego słowo? Jeśli jesteś przeznaczony do życia, na pewno to uczynisz. Jeśli jesteś orłem, nic na to nie poradzisz. Coś jest w twoim wnętrzu. Albo czy chcesz gdzieś służyć jakiemuś wyznaniu wiary i mówić: chodzę do zboru, jestem tak samo dobry jak i ty. Widzicie? Jeśli nie trzymasz prawa pierworództwa, nigdy tego nie zobaczysz, nie możesz tego widzieć. Ale jeśli naprawdę trzymasz w posiadaniu to pierworództwo, nic na to nie poradzisz. Widzisz to, ponieważ to jest częścią ciebie, a ty jesteś częścią tego. Jak mógłbym zaprzeć się matki, która mnie urodziła? Jak mógłbym zaprzeć się ojca, którego krew płynie we mnie? Jak mógłbym zaprzeczyć temu, że Charles Branham jest moim ojcem? Nie mógłbym tego uczynić. Jestem gotowy wziąć jego pohańbienie lub cokolwiek by to nie było, ponieważ jestem jego synem. Aleluja! Zatem będąc Synem Bożym, a On był Bożym Słowem, jak mógłbym zaprzeć się tego, że Biblia jest prawdą, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki? Kiedy widzimy tę godzinę, w której żyjemy, potrzeba nam w Kościele Wielkanocy zmartwychwstania. Potrzeba nam zmartwychwstania do mocy wiary, aby mężczyźni i niewiasty stanęli za tym, co jest Bożym, potwierdzonym Słowem. Powiecie: no, my mamy młodzież dla Chrystusa. To jest w porządku. Nasz zbór ma zgromadzenie. Chcemy mieć więcej członków. Nie mam nic przeciwko temu. To jest w porządku. Lecz to jest tylko atmosfera. To mogą być tylko pióra tej starej kury. Ale kiedy dostaniecie się do tej właściwej atmosfery, to wylęgnie orła. O ile jesteś orlim jajkiem, jeżeli jesteś przeznaczony przez Boga, by to zobaczyć, nie możesz tego nie widzieć. Wychodzisz w zmartwychwstaniu. Jak zostali zrodzeni baptyści, tak zostali zrodzeni metodyści w zmartwychwstaniu ich dnia. Ale oni zwrócili się do kury zamiast do orła. Tak jak mówiłem niedawno, kiedy jechałem z Tucson, obserwowałem bardzo dziwną rzecz. Widziałem jastrzębia siedzącego na drucie. ten jastrząb na długo przedtem stracił swoją tożsamość. Kiedyś znajdował się najbliżej orła. Nie dorównywał orłowi, o nie, w żadnym wypadku. Nic nie może dorównać orłowi, ale on był jastrzębiem. Chrystus jest tym orłem, a Kościół powinien być przynajmniej jastrzębiem. One mogą latać wyżej niż jakiekolwiek inne ptaki, ale ten jastrząb stał się mięczakiem. On stracił swoją tożsamość. Siedział tam na drucie telefonicznym i czekał na jakiegoś martwego królika. Skakał jak sęp, zamiast latać jak jastrząb. Ach, mój bracie, siostro, wy, zielonoświątkowcy, którzy osobiście jesteście mi drodzy, Kościół utracił swoją tożsamość. Schodzi w dół i polega na jakichś martwych, formalnych wyznaniach wiary, zamiast wzbijać się w niebiosa po świeżą mannę. Jastrząb zwykle polował na swoją własną mannę, ale dzisiaj on bierze to, co potrącą samochody i co jedzą sępy. Skacze jak one i wygląda jak one. Przypodobaliśmy się temu nowoczesnemu światu. Nasze kobiety obcinają sobie włosy i noszą szorty. Nasi mężczyźni nie mają na tyle kręgosłupa, by stanąć za kazalnicą i powiedzieć prawdę. Dawno już staliśmy się mięczakami odnośnie słowa. O Boże, ześlij Ducha Świętego i wyszukaj gdzieś te orły, które są gotowe zająć swoje stanowisko bez względu na to, co się wydarzy, które wzbijają się w nieznane, a nie będą siedzieć gdzieś na drutach telefonicznych, wyglądając jakieś lektury szkółki niedzielnej. Pozwól mi mieć słowo świeżości mocy i demonstracji Ducha Świętego. Potrzeba nam Wielkanocy, zmartwychwstania, potencjału. Mój przyjacielu, jeśli zadowalasz się padliną tego świata, wtedy coś jest nie w porządku. Moja siostro, mój bracie, pozwólcie, że wam to powiem w bojaźni Bożej, wiedząc, że mogę nie dożyć następnej Wielkanocy. Lecz jedna rzecz jest pewna, że kiedy prawdziwy, przeznaczony Syn Boży usłyszy głos Boży przez Boże Słowo, on powstanie i wyjdzie mu na spotkanie. To jest ten potencjał, że on spotka się z prawdziwym, żywym Słowem. Tak jak on był, oblubienica spotka oblubienica. Ona jest częścią jego ciała. Zauważcie, od dawna tracimy swoją tożsamość. Tylko niektórzy z nas przychodzą w środę wieczorem. Inni zostają w domach, bo oglądać w telewizji. Kto kocha Zuzię? Wszelkiego rodzaju świeckie rzeczy, różne rozrywki, które trzymają was z dala od zboru. Dawno temu traciliśmy to. Nasze seminaria, nasze szkoły puszczają bandy, wyrostków, pełnych teologii, rozrywki i wszystkiego, co tylko możliwe, aby tym zastąpić zgromadzenia modlitewne. A my ubraliśmy się i próbowaliśmy wypełnić to, co próbowali zrobić moderniści, aby ich pozyskać. Przez coś takiego nigdy nie pozyskacie ich. Oni mają tego więcej niż wy kiedykolwiek możecie mieć. Na ich gruncie nie macie nic do szukania. Pozwólcie im przejść na wasz grunt, gdzie jaśnieje prawdziwy chrzest, gdzie jest prawdziwa moc zmartwychwstania. Nie próbujcie budować kościoła takiego jak ich. Nie próbujcie mieć takiego pastora. Nie próbujcie przejmować tego czy tamtego albo współpracować ze światem. Jego połysk jest taki jak w Hollywood. Prawdziwa Ewangelia promieniuje mocą. Orły to słyszą. One nie wyglądają połysku. One szukają żaru, promieniowania. Promieniowania pokorą. Promieniowania miłością. Promieniowania mocą. To jest to, czego szukają prawdziwe orły. One nie są zadowolone grzebaniem w kurniku. One tego nie potrafią czynić. Nie potrafisz im tego wcisnąć, ponieważ one w to nie wierzą. Lecz niechby tylko zabrzmiał głos z nieba. Jam jest tym, który był umarły, a oto żyję. Wtedy coś się dzieje. Jestem tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. I stanie się w ostateczne dni, że wyleję samego siebie na wszelkie ciało. Chwała Bogu. Ożywię waszą śmiertelną mowę. Ożywię wasze śmiertelne języki. Dam wam ten dowód, że wezmę was z sobą w zmartwychwstaniu. Te orły z pragnącym sercem złapią się tego tak mocno, jak tylko będą potrafiły. Sprzedadzą wszystko, aby móc nabyć tę kosztowną perłę. Amen. Niech nam Bóg dopomoże, przyjaciele. Nasze zbory tracą swoją tożsamość. Przejdźmy teraz szybko dalej. Przypatrzcie się postępowaniu tych uczniów, przestraszonych. Oni wiedzieli, że Jezus jest prawdą, ale widzicie, to było sprzeczne z tym popularnym poglądem, tą popularną religią tamtej godziny. Ta najbardziej surowa religia, faryzeusze, sadyceusze i tak dalej, ich kulty, klany i denominacje, oni byli przeciwko tej herezji. Lecz Jezus był zidentyfikowanym Słowem i Jezus jest Duchem Świętym. W duchu. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy mnie oglądać będziecie. Nie to ciało, lecz to życie, które było w nim. Bóg jest nad Kościołem, by tak jak wówczas wołać posłusznych synów. Ja czynię zawsze to, co podoba się mojemu Ojcu. Kto z was może mnie posądzić o grzech? Grzech to niewiara. Innymi słowy, co przepowiedziało słowo o mnie, czego bym nie uczynił? Tutaj to macie. Pokażcie mi, czego nie uczyniłem, co słowo mówiło o mnie, że uczynię. Kto może mnie obwinić? Kto może pokazać palcem na mnie i powiedzieć, że nie wypełniłem słowa mojego Ojca? Och, kiedy zbór zielonoświątkowy osiągnie ten punkt. Kto może posądzić mnie o niewiarę? Och, chrześcijanie, bądźcie zidentyfikowani nie jako jastrzębie, lecz jako orły. Jastrząb jest miękki, on idzie w dół. Nie zobaczcie tego orła. On nigdy tak nie uczyni. On zdobywa sobie sam pożywienie w powietrzu. Bóg go tak przysposobił, że może je dostrzec. Przynosi świeżą mannę, a nie to, co jest martwe. Kiedy Żydzi ciągnęli przez pustynię, oni jedli, próbowali jeść martwą mannę. Ona była zepsuta. W niej były robaki. Wiecie, co mam na myśli? To było skażone, zgnite, pełne robaków. Dlaczego miałbym jeść pokarm, który już od lat jest martwy? Może ma jeszcze jakąś formę i wygląd, lecz nie jest już świeży. W każdej generacji musimy otrzymać nowy pokarm. I takiego pokarmu wygląda ten orzeł w każdej generacji, ponieważ jesteśmy w drodze, widzicie? Przypatrzmy się jeszcze niektórym ludziom. Weźmy paru starotestamentowych proroków. Zobaczymy, co oni czynili. Spójrzmy najpierw na Szczepana, jak Szczepan stał pośród rady Sanhedrynu. Kiedy ta rada przyprowadziła go tam, to wielkie zgromadzenie wierzących lub tak zwanych wierzących, oni przyprowadzili go tam i próbowali go osądzić. Dlaczego? Powiedział, wy twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu, zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. To jest wieczne życie. Tak jak wasi ojcowie czynili wówczas prorokom, tak i wy czynicie dzisiaj. A oni zgrzytali na niego zębami. Tego nie chcieli słyszeć. On był przeciwko ich wyznaniu wiary. On był przeciwko ich denominacji. A więc ukamienowali tego męża na śmierć, a on podniósł swoje ręce w stronę nieba i zawołał, widzę niebo otwarte Jezusa stojącego po prawicy. Dlaczego? On posiadał w zmartwychwstanie tę ożywiającą moc w sobie, która przeniosła go na łono Jezusa. Zauważcie, szybko teraz. Przypatrzcie się Filipowi, tam w tym wielkim przebudzeniu. Miał przebudzenie tam, gdzie nikt by się nie ośmielił, jeśli by nie współpracował z tymi wielkimi kościołami i wszystko inne. Miał potężne przebudzenie, a ta ożywiająca Boża moc przemówiła do niego, Szczepanie. Może powiedziała, masz wielkie przebudzenie, lecz ja mam męża, jednego męża i chcę, abyś z nim porozmawiał. A Szczepan był posłuszny, obojętnie, co by to było, jak bardzo by go skrytykowali. Och, Szczepanie, ty nie możesz odejść, ależ mogę. Bóg tak powiedział. I on udał się na pustynię i tam spotkał jednego eunucha. I co się stało? Powiedział, jeżeli wierzysz z całego swojego serca, że Jezus jest Synem Bożym, to cię ochrzczę. Kiedy go ochrzcił, popatrzcie, on został ożywiony przez tę ożywiającą moc tak bardzo, że opuścił przebudzenie tysięcy ludzi, aby iść na pustynię do jednego męża. O, to było przeciwko wszelkiemu zrozumieniu, widzicie? Dlaczego? Przecież 10 tysięcy pragnie cię mieć tutaj, ale tam był jeden, który czekał, widzicie? Ta ożywiająca moc wysłała go na Boże przeznaczone miejsce. Aleluja. Mężczyźni, kobiety, ona sprawi, że staniecie na nogi. Ona sprawi, że będziecie czynić te rzeczy, które Bóg chce, abyście czynili. Nieważne, co ktoś inny o tym mówi. Sąsiad powie, o, ta osoba straciła zmysły. Modli się przez całą noc, czyta Biblię. Nie troszczę się o to, co oni mówią. Chodzi o to, do czego Bóg was powołał, byście czynili. Tak jest. Och, oni mówią, że nie możemy mieć tych staromodnych, zielonoświątkowych przebudzeń. O tak, możecie je mieć w waszym wnętrzu. W Bogu jesteście w większości, obojętnie, co oni myślą. Zauważcie potem, posłuszeństwie. Słuchajcie teraz uważnie. Po tym, kiedy był posłuszny Bogu i Jego Słowu, kiedy wypełnił swoją misję, ta ożywiająca moc, którą otrzymał podczas pięćdziesiątnicy, ożywiła Jego ciało i zabrała Go stamtąd. Został pochwycony w duchu i przeniesiony tam, do innego kraju, oddalonego o wiele mil. Ożywiająca moc Boża. Jeżeli jesteśmy zielonoświątkowcami, to ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, przebywa w waszych śmiertelnych ciałach. Widzicie? W porządku, popatrzcie. Weźmy jeszcze innego męża z ożywiającą mocą. Dawno temu żył mąż imieniem Enoch. Kiedy powstało coś nowego, coś przyszło i mówiono, no teraz możemy wrócić z powrotem do starej szkoły lub tego i tamtego. Enoch chodził z Bogiem. Cokolwiek Bóg powiedział, Enoch nie pominął ani jednego słowa. On chodził z Bogiem. Kim on był? On był Synem Bożym. Był orłem, który został powołany w tamtym dniu. A kiedy przyszedł ten czas, on był pełen tej ożywiającej mocy. Pamiętajcie, on chodzi przed Bogiem 500 lat lub więcej, a nieraz nie opuścił jego słowa. A nieraz nie zachował się niewłaściwie. Nie uczynił tego nieraz, lecz trzymał swoje świadectwo. Cokolwiek Bóg mu powiedział, on szedł i to czynił. Nie argumentował z tym, po prostu poszedł i uczynił to. Obojętnie co inni by o tym pomyśleli, on szedł i to robił. Dlaczego? Ponieważ był pełen ożywiającej mocy, a kiedy przyszedł czas, że ten stary mąż miał umrzeć, Bóg spuścił w dół drabinę i on wstąpił do domu. On go ożywił, zabrał jego śmiertelne ciało do zachwycenia. Amen. To jest ożywiająca moc. Popatrzcie na Eliasza. Kiedy jego dzieło tutaj na ziemi było dokończone, on był tak pełen tej ożywiającej mocy, że potępiał te fryzury w stylu Jackie Kennedy. Tamtego dnia on powiedział tej starej Jezebel, co nie myślał, powiedział tym kaznodziejom i kapłanom, co było właściwe, a co złe, ale oni mu nie wierzyli. Lecz on potępił te wymalowane twarze kobiet i te rzeczy. Był tak napełniony ożywiającą mocą, że nic nie mogą zaszkodzić. Bóg karmił go z niebios, zabrał go i ukrył. Był tak pełen ożywiającej mocy, że kiedy nadszedł czas, aby zmarł, Jordan otworzył się, a on po prostu szedł. I Rydwan został posłany w dół i zabrał go do domu. Był tak pełen ożywiającej mocy. Stał się prawdziwym, oryginalnym Synem Bożym. O tak. Patrzcie, on miał następcę o imieniu Elizeusz. Elizeusz miał podwójną miarę tej ożywiającej mocy. Widzicie? Miał podwójną miarę tego. On głosił przez około 80 lat, a raczej miał około 80 lat. Potem zachorował i umarł. On nie odszedł do domu w taki sposób jak Eliasz, widzicie? Obydwaj są reprezentowani w zborze. Niektórzy są jako święci zabrani, a inni zasypiają. Bo zauważcie, podczas gdy Eliasz został zabrany w zachwyceniu, to Elizeusz zasnął w Bogu, pełen ożywiającej mocy. Popatrzcie na jego proroctwo tuż przed śmiercią. Widzicie? Pozwólcie mi coś pokazać. Nieważne, czy jesteście martwi lub gdzie się znajdujecie, ta ożywiająca moc was nigdy nie opuści. Wiele lat po jego śmierci, gdy jego ciało zgniło, robaki go zżarły, lecz pewnego dnia, gdy nieśli tam zmarłego człowieka i wrzucili go na te kości, to tam było tyle ożywiającej mocy, że ten człowiek powrócił do życia. Aleluja! Został wzbudzony z martwych, ponieważ ta ożywiająca moc nigdy nie opuściła tego świętego Bożego. Ona pozostała tam, na tych kościach. Och, pamiętajcie, jesteśmy ciałem z Jego ciała, kością z Jego kości. Jeśli jesteśmy Jego oblubienicą, śmierć wcale nie zaszkodzi tej ożywiającej mocy. Chociaż robaki zniszczą moje ciało, to i tak w mym ciele Boga oglądać będę. Chwała Bogu! Co za... Nie wiem, jak to wyrazić. Co za nadzieja dla takiego starego człowieka jak ja, kiedy wiem, że skoro mam 56 lat, mój czas wkrótce przeminie. Stałem tutaj od czasu, kiedy byłem młodym chłopcem, starając się o tym głosić, ale wiem, że to jest we mnie. Nic, co bym ja posiadał, nic, co bym ja uczynił, lecz we mnie jest ta ożywiająca moc. Ona ożywiła mnie pewnego dnia z rzeczy tego świata, jako młodego człowieka, do wiecznego życia. Wszystkie te rzeczy, które się działy, widziałem wizje, przepowiadałem sprawy. On nigdy nie dopuścił, by coś zawiodło. Mówiłem w językach, prorokowałem, czyniłem te rzeczy przez Ducha Bożego, który mieszka we mnie. To jest ożywiająca moc. Wiem, że pewnego dnia mój Odkupiciel żyje i pewnego dnia, kiedy On przyjdzie, te kości na nowo powstaną, aby spotkać Go na powietrzu. Możecie mnie pogrzebać w morzu albo spalić, cokolwiek. Ta ożywiająca moc jest wieczna. O, rety, właśnie teraz czuję tę Wielkanoc. Tak, panowie, posiadam ją od lat. Ona jest we mnie. Ona jest w was. Jeżeli duch, który wzbudził Jezusa z martwych, przebywa w waszych śmiertelnych ciałach, on ożywił was od rzeczy tego świata, wyłącznie do Słowa Bożego. On ożywił was z tego życia do życia wiecznego. Wy, którzy niegdyś byliście umarłymi w grzechach i upadkach, jesteście teraz ożywieni, aby siedzieć na niebiańskich miejscach z Chrystusem Jezusem. Karmicie się manną pochodzącą z góry i widzicie zamanifestowaną rękę Bożą, która potwierdza obietnicę na ten dzień. Tak jak było za dni Noego, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili. Tak jak było za dni Lota, tak będzie w godzinie, kiedy Syn Człowieczy będzie objawiony na ziemi. Już więcej nie Syn Boży, Syn Człowieczy przyjdzie z powrotem jako prorocze poselstwo na ostateczne dni. Kiedy orzeł będzie latał, nie lew, Nie wół, jak w wieku ofiar, widzicie? Za każdym razem wychodziła religijna moc, aby stawić czoła politycznej mocy tego świata. Kiedy powstał lew, ta religijna moc poszła, by spotkać moc rzymską. A potem, gdy przyszedł czas ofiary, wyszedł wół, ponieważ on jest ofiarnym zwierzęciem pańskim. Potem do wieków Kościoła przyszli reformatorzy. Przyszła twarz człowieka. Reformatorzy byli od Lutra, Wesleya, Kalwina i tak dalej. Dalej do wieku zielonoświątkowego. Lecz w ostatnim poselstwie, które wyszło, był to orzeł w locie. To jest czas orła. Czas objawienia. Słowo Boże manifestujące się. Potwierdzone Słowo Boże. Ach, dzieci, wejdźcie do tego chrztu Duchem Świętym. Wejdźcie i wierzcie w to z całego serca. Bóg was napełni. Spójrzcie teraz tutaj, pamiętajcie, jesteśmy ciałem z Jego ciała i kością z Jego kości. Tak jak Bóg wzbudził Jego kości i ciało z grobu, tak nie można zatrzymać takiego człowieka, który ma ten potencjał. Śmierć nie może go zabrać. Jezus powiedział, wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie. Ja ich wzbudzę w dniu ostatecznym. Wielkanoc. Jesteśmy właśnie w Wielkanocy. Kiedy On powstał, my powstaliśmy razem z Nim. On posłał z powrotem ten wyciąg z Księgi Wieczystej. My to posiadamy jako chrzest Duchem Świętym. On żyje na wieki wieków. Ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. List do Żydów, 13:8 potwierdza to. On jest ten sam. Jego mesjaństwo, ci namaszczeni, temu wierzą. Kto to jest Mesjasz? Kto to jest Mesjasz? Mesjasz oznacza namaszczony. Jeżeli on był Mesjaszem przez to, że był pomazańcem tamtego dnia, aby wypełnić Słowo Boże, aby być odkupicielem i pomazańcem, a Bóg wzbudził jego ciało, jego oblubienica jest pomazańcem tego dnia. Ona już jest wzbudzona razem z nim w zmartwychwstaniu, ponieważ tych dwoje są jedno. Amen. Życzyłbym sobie, abym to mógł wyrazić tak, jak to widzę. Życzyłbym sobie, abym miał takie wykształcenie i był do tego zdolny, widzicie? Mam nadzieję, że to dostrzegacie. Ufam, że Bóg, Duch Święty, stąpi w dół i włoży to do waszych serc, abyście mogli zrozumieć to, co ja myślę. W zmartwychwstaniu, my jesteśmy teraz w zmartwychwstaniu, jesteśmy razem z Nim w zmartwychwstaniu, lecz tylko ci, którzy mają życie, nie ci, którzy nie mają życia, oni nic o tym nie wiedzą, nigdy tego nie rozpoznają, oni pójdą dalej myśląc, że mają Ducha Świętego, że są zbawieni, a będzie już po zachwyceniu. Powiedział, Eliasz już przyszedł i uczynili z Nim co chcieli, a wy o tym nie wiecie, widzicie? Zauważcie, śmierć nie zatrzymała Bożej ożywiającej mocy. Patrzcie, śmierć nie może jej zatrzymać. Mówicie, cóż, moja matka była kobietą napełnioną duchem, nie widziałem człowieka tak pełnego mocy, jak mój tata, lecz on zmarł, bracie Branham, z pewnością, lecz to nie zatrzymało tej ożywiającej mocy. Mojżesz posiadał tę ożywiającą moc, wierzycie temu? Nie było takiego męża na ziemi jak on, aż do Jezusa, bo on nie tylko widział wizję, on rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Nawet prorokini Miriam spierała się z jego słowem pewnego dnia. On powiedział, czy nie boisz się Boga? Przypatrz się memu słudze Mojżeszowi. Nie ma drugiego podobnego na ziemi w tej godzinie. Nigdy nie było kogoś takiego jak Mojżesz. Ja mówię do Mojżesza. Czy powiedział cokolwiek, co by nie było prawdą, widzicie? Ja mówię do Mojżesza. Czy nie boisz się Boga? Nie mów żadnego słowa przeciwko niemu. Zaraz potem została uderzona trądem i umierała. A potem nie żyła już zbyt długo. Mojżesz modlił się za nią. I Mojżesz spiął się na górę po 120 latach usługi. Raczej po 80 latach usługi. W wieku 120 lat wstąpił na górę i umarł. I został pogrzebany w dolinie. Lecz ta ożywiająca moc była na nim. Około 800 lat później stoi on tutaj na górze przemienienia. Amen. Czym on był? On był włączony w to zmartwychwstanie. Na pewno był. Posiadał tę ożywiającą moc Bożą. Tutaj on był, stojąc. Popatrzcie, Job, Abraham, Izak, ci święci tego dnia, zmartwychwstania, tego wielkiego poranku, i Job, i ci wszyscy wiedzieli, że to nadchodzi. Job to wiedział, gdy rzekł, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje setki lat przed Chrystusem. W gruncie rzeczy Księga Joba została napisana przed pierwszą Księgą Mojżeszową. Mówi się, że jest najstarszą księgą Biblii. I w jego doświadczeniach, przez jakie i my teraz przechodzimy, a nawet jego żona, ta najbliższa rzecz, którą miał na ziemi, powiedziała, dlaczego nie złożyczysz Bogu i nie umrzesz? Odpowiedział, mówisz, jak głupia kobieta. Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię Pańskie. A potem, kiedy Duch Boży go ogarnął, zaczął prorokować i rzekł: wiem, że Odkupiciel mój żyje i w ostatecznych dniach On stanie na tej ziemi. Choćby moje ciało zjadły robaki, w moim ciele będę oglądał Boga. On przygotował miejsce swojego pochówku. Powiedział: kupię tę ziemię. Kupił ją i tam został pogrzebany. Później wystąpił też mąż imieniem Abraham. Kościół wzrastał, podnosił się wyżej. Abraham. On także posiadał ten Boży potencjał, wieczne życie, ponieważ Bóg go powołał. Zauważcie, kiedy zmarł, raczej gdy zmarła Sara, kupił kawałek ziemi w Palestynie, blisko grobu Joba i pogrzebał tam Sarę. Gdy Abraham zmarł, także był pochowany obok Sary. Abraham zrodził Izaaka. A kiedy Izaak zmarł, został pochowany na tym samym miejscu, gdzie Abraham. A Izaak zrodził Jakuba. Jakub zmarł daleko w Egipcie. Lecz dlatego, że był prorokiem, z tym potencjałem, z tą ożywiającą mocą, powiedział: nie chowaj mnie tutaj, Józefie, chodź tutaj, mój synu proroku, połóż swoją rękę na moje biodro, które mi okaleczył Bóg. Przysięgnij na Boga niebios, że nie pochowasz mnie tutaj. Co było w tym mężu? Dlaczego Egipt nie był tak dobrym miejscem jak te inne? On był prorokiem. Wiedział, gdzie będzie miał miejsce to zmartwychwstanie. Ono nie będzie w Egipcie, będzie w Palestynie. Powiedział: połóż swoją rękę na moje okaleczone biodro i przysięgnij przed Bogiem, któremu służę. Jesteś moim synem prorokiem, że nie pochowasz moich kości tutaj. Zabierz mnie i tam nie pochowaj. Józef, będąc także prorokiem, położył swoje ręce na swojego kalekiego ojca. Powiedział: przysięgam przed Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, że nie pochowam cię tutaj. Zabrali go i pochowali w tamtym kraju. Dlaczego? Dlaczego? Kiedy Józef umierał, powiedział: nie chowajcie mnie tutaj. Nie chowajcie mnie tutaj. Dlaczego? Bóg jest Bogiem wszędzie, lecz On ma plan. Józef był prorokiem. Powiedział: pewnego dnia, słuchajcie Jego słów, Pan Bóg nawiedzi was i wyprowadzi z tego kraju, a kiedy będziecie wychodzić, zabierzcie stąd moje kości. Ta ożywiająca moc była w tych kościach. Ach, jeśli Duch tego, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w was, On ożywi także wasze śmiertelne ciała. Nie chowajcie moich kości tutaj. Pochowajcie je tam. Razem z tymi, którzy posiadali obietnicę. Kiedy przyszedł Jezus, mam tutaj miejsce pisma, Ewangelii Mateusza 27:51. Kiedy Jezus zmartwychwstał, Job, widząc to przyjście, powiedział: ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. W ostatecznych dniach On stanie na tej ziemi. Chociaż moje ciało zniszczą robaki, jednak w tym ciele Boga oglądać będę. Widziałem Go. Oni wiedzieli, że to był prorok. Abraham był prorokiem. Izaak był prorokiem. Jakub był prorokiem. Józef był prorokiem. Oni posiadali objawienie Boże, zgodne z Jego Słowem. W tym poranku wielkanocnym, kiedy przyszedł ten jeden i odkupił tych wszystkich, którzy w Niego uwierzyli, oni także, zgodnie z Biblią, powstali z martwych. Ta ożywiająca moc weszła do grobu Joba, gdzie nie pozostała nawet łyżka prochu z jego kości. Po tych setkach i setkach i setkach lat jego kości zgniły, powróciły z powrotem do ziemi i leżał tam tylko zwykły popiół. Lecz kiedy ta ożywiająca moc, zgodnie z obietnicą Bożego Słowa, setki i setki, tak, tysiące lat później, kiedy ta ożywiająca moc wyszła z grobu, wtedy Job, Abraham, Izaak, Jakub, ci wszyscy wyszli z grobu razem z nim. Biblia tak mówi. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 51 wiersz mówi: wiele ciał świętych, którzy zasnęli w prochu ziemi, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów razem z Nim. Kiedy On zmartwychwstał w tym wielkanocnym poranku. Dlaczego? Oni posiadali ten potencjał, posiadali tę ożywiającą moc, widzicie? Powstali z martwych i wystąpili z Nim w zmartwychwstaniu. Przeżyli z Nim w zmartwychwstaniu, ponieważ byli tak pełni tej ożywiającej mocy. Mieli prawdziwą pieczęć wielkanocną. Otóż powiecie: życzyłbym sobie żyć w Starym Testamencie. Zaczekajcie chwileczkę. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 wiersz, chcę, żebyście to przeczytali. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy. Nie, pozornie wierzymy, lecz wierzymy w to, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Nowotestamentowi święci z tą ożywiającą mocą zmartwychwstania także, przy jego drugim przyjściu. Tak pewnie, jak ci starotestamentowi święci z tą ożywiającą mocą na swych kościach, przemianą i mocą i tym wszystkim, co przedstawiało Boga, prorocy, do których przychodziło Słowo Boże, zmartwychwstali z Nim w tym poranku zmartwychwstania. Z tą obietnicą Bożą, że każdy, który jest w Jezusie Chrystusie, wystąpi z Nim w Jego zmartwychwstaniu. Ta ożywiająca moc Boża na tych kościach. Nic dziwnego, że kładziemy ręce na chorych. Nic dziwnego, że miłujemy jedni drugich. Jesteśmy braćmi i siostrami. Nie powinniśmy czuć nienawiści jedni drugich, ponieważ jesteśmy korygowani przez Słowo Boże. Powinniśmy jedni drugich miłować i szanować. Wy wiecie, że jeśli tego nie czynicie, to nic wam nie pomoże. Siedzi tutaj w tym zborze pewien człowiek. On jest wierzący. Ten mały, starszy chłopak miał raka w uchu, lecz nie chciał nic o tym mówić. Pracował tam przy domu. Byłem z nim na polowaniu, tam z braćmi Mosley i bratem Dawsonem. Polowaliśmy tam, syn brata Williamsa. Przypadkowo spojrzałem na jego ucho. Zauważyłem, że jest silnie spuchnięte. Powiedziałem, co ci się dzieje z tym uchem, Donovan? On rzekł, bracie Branham, mam to już od dłuższego czasu, nie wiem. Chwyciłem go za rękę. To był duży rak na jego uchu. Nie powiedziałem ani słowa. Trzymałem tylko jego rękę i pomyślałem, mój bracie. Po jednym czy dwóch dniach nie było potem ani śladu. To był jego respekt wobec Boga niebios, który przez swoją ożywiającą moc zabił tego raka i zachował przy życiu Donovana Wertza. Tak jest. Co oznaczają te rzeczy? Spójrzcie tutaj, ludzie, tu Phoenix. Przyparcie się tym ludziom, którzy temu uwierzyli. Przyparcie się tym ludziom, którzy to posiadają i wkładają na was ręce. Obserwujcie, co się dzieje. To jest ożywiająca moc. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Jeżeli położą ręce na chorego, ta ożywiająca moc, orzeł na orła. Coś się stanie. Z orła na myszołowa to nie będzie działać. Z orła na orła. On podniesie się z podwórka do niebios. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Kiedy obaj są w wierze. Patrzcie, ta sama ożywiająca moc Boża była odzwierciedlona w tych dwóch prorokach. Eliaszu i Elizeuszu. Zauważcie. To samo słowo. Jeden jest pochwycony w górę, drugi został pochwycony w górę. Pochwycić i pochwycony. Widzicie? On był pochwycony w górę. My będziemy pochwyceni w górę. Pochwyceni z nimi. Spotkamy ich na powietrzu. Pochwyceni, aby spotkać ich na powietrzu. Patrzcie, ptak potrzebuje dwóch skrzydeł, aby utrzymać równowagę. Zgadza się to? Eliasz był skrzydłem przemiany. Eliasz. Elizeusz był skrzydłem zmartwychwstania. Widzicie? Obaj wspólnie reprezentują świętych, którzy jeszcze żyją i świętych, którzy już zasnęli. Pamiętajcie, ożywieni, by widzieć poza zasłonę. Ci ludzie byli ożywieni tam, by spojrzeć poza kurtynę i widzieć nasz czas. Ci prorocy, patrzcie na Pawła. On przepowiedział, jacy ludzie będą w czasach ostatecznych, jak będą postępować, a mimo to nazywać samych siebie chrześcijanami. On był prorokiem, pełnym ożywiającej mocy i widział do przodu, co się stanie. Wierzymy w to, prawda? On otrzymał ożywiającą moc. Patrzcie na tę ożywiającą moc dzisiaj, która przepowiada te rzeczy, a ani jedno wydarzenie nie będzie niewypełnione. Ani razu to nie zawiedzie. Ta ożywiająca moc. Nie moc człowieka, moc Boża. Moc. Wielkanocny wyciąg z Księgi Wieczystej. Zmartwychwstały Jezus posłał z powrotem ten wyciąg z Księgi Wieczystej jako gwarancję dla nas, że już zostaliśmy ożywieni z Nim. Zauważcie, czy pamiętacie tę małą broszurę biznesmenów, która się nazywa Patrząc poza kurtynę czasu? Zaczynam się starzeć i wiem, że moje dni dobiegają końca. Puszczam sobie czasem tę małą pieśń, którą przed chwilą śpiewały te panie. Mam ją od około 18 lub 20 lat. Chciałbym o tym ciągle mówić, panie. Wychodzisz tam, idziesz się modlić, a potem ta ożywiająca moc przychodzi. Byłem wyciszony, patrzyłem w górę i rzekłem, spójrz tam. Przypominam sobie ten poranek, gdy zostałem przeniesiony na drugą stronę. Moja żona, która tam siedzi, tego poranku leżała w łóżku obok mnie. Zostałem podniesiony i patrzyłem tam, a ona tam była, spała. Powiedziałem, jeżeli masz coś jeszcze uczynić dla Pana, raczej się śpiesz, chłopcze. Masz już po 50. A potem Duch Święty zabrał mnie w górę i spojrzałem tam i zobaczyłem tamtych świętych z taką pewnością, jak tutaj stoję przy tym pulpicie, na którym leży ta święta księga i jako kaznodzieja Ewangelii. Czy powiedziałem wam kiedykolwiek coś w imieniu Pańskim, co by się nie stało? Jeśli tak, to chcę, abyście mi o tym powiedzieli. Czy nie było to zawsze doskonałe tutaj na podium? Czy za każdym razem nie wypełniło się to tak, jak on to powiedział? To było tak, mówi Pan. Stałem tam i patrzyłem poza czas. Widziałem dziesiątki tysięcy przychodzących młodych mężczyzn i kobiet. Biegli, obejmowali mnie i wykrzykiwali. Spojrzałem wstecz i zobaczyłem samego siebie leżącego tam w łóżku. O Panie, pozwól mi spojrzeć poza krótkim czasu. Co to jest? To jest ożywiająca moc, która nas zabierze. Ta potężna, ożywiająca moc przychodzi w tych dniach ostatecznych. Dlatego jestem teraz w Arizonie. Siedzi tutaj dużo ludzi, którzy stali tam w Phoenix i słyszeli mnie, jak wypowiedziałem tutaj z tego podium. Tak, mówi Pan. Ilu z was to pamięta? Teraz idź, coś się ma wydarzyć. Widziałem przychodzących siedmiu aniołów. Czy czasopismo Life nie napisało o tym, jak o mgle, która się tutaj przesuwała wysokiej na 27 mil i na 30 mil szerokiej? Czy tam w terenie siedzą Fred Sotman i ci inni, Jean Norman? Oni stali właśnie tam, kiedy pojawiło się tych siedmiu aniołów, tam na tej górze. To wstrząsnęło górami w obrębie wielu mil. Tam stało siedmiu aniołów i oni wrzucili miecz do mojej ręki, mówiąc, wróć do domu i otwórz te siedem pieczęci, które są dane. A tutaj one są. Prawdziwa tajemnica małżeństwa i rozwodu, nasienie węża i wszystkie te sprawy, co do których było tak wiele zamieszania. To jest tak, mówi Pan. Co to jest? Ożywiająca moc, przychodząca do Kościoła, czyniąc go gotowym na tę godzinę, do której się zbliżamy. Ożywiająca moc, o Boże, dopomóż nam, byśmy ją przyjęli. Pomóż nam temu wierzyć. Widzicie, to zależy od waszego nastawienia do tego. Czy wam to pomoże, czy nie? Widzicie? Musicie temu wierzyć. Jeśli temu nie wierzycie, nic wam to nie pomoże. Tak jak stary Samuel, który stał tam przed tym ludem i mówił, czy powiedziałem wam kiedykolwiek coś w imieniu Pana, co by się nie spełniło? Czy prosiłem was kiedykolwiek o pieniądze na moje utrzymanie? Nie, lecz pomimo to, my chcemy króla. Taki właśnie jest Kościół dzisiaj. Oni chcą swoje własne idee. Oni nie poświęcą ci ani trochę uwagi. Będą chodzić wokół tego. To pokazuje tylko, że nie ma tamtej ożywiającej mocy. Ach, mówicie, mówiłem w językach, skakałem i wykrzykiwałem. To wszystko jest w porządku, ale jeżeli ta ożywiająca moc tam jest, wtedy to rozpozna, tak jak to orlątko, że to jest jego mama, to jest słowo, to jest tak mówi Pan, to jest to, co Bóg powiedział, to zostało przepowiedziane, dokładnie to się stało, bez cienia wątpliwości, potencjalnie jesteśmy w zmartwychwstaniu właśnie teraz, święci przygotowują się, aby być zabrani w górę na powietrze. Jezus był tak pełen tej ożywiającej mocy, że powiedział, jeżeli potraficie, zburzcie tę świątynię, którą budowano 40 lat, a ja w 3 dni odbuduję. Dlaczego? Dlaczego Jezus mógł tak powiedzieć? Pytam się was. Dlaczego Jezus mógł coś takiego powiedzieć? On wiedział, że On jest... Amen. Życzyłbym sobie, abym wam to mógł utrwalić w pamięci. On wiedział, kim jest. On wiedział, że wypełnił każde słowo, które Bóg napisał o Nim. Wiedział, że On był tym, o którym mówił Dawid. Czy wiecie o tym, że jesteście tymi, o których mówi Biblia? Czy wiecie, że wasza pozycja jest w Chrystusie? Jeśli jesteście w Chrystusie, wtedy jesteście nowym stworzeniem. Czy wiecie, że to słowo jest dla was jak codzienny pokarm? Naturalnie, to jest wasze. Jesteście orłami. To jest waszym pokarmem. On wiedział przez Bożą moc, że będzie to robił, ponieważ tak było prorokowane, że On to będzie czynił. To jest powodem, dlaczego nie bał się powiedzieć, zburzcie tę świątynię, ja ją odbuduję w 3 dni. Dlatego, że Dawid powiedział, nie zostawię jego duszy w piekle, ani nie pozwolę mojemu świętemu oglądać skażenia. On wiedział, że ani jedna komórka jego ciała nie ulegnie skażeniu. One ulegają skażeniu po 72 godzinach. Powiedział, zburzcie tę świątynię, ją na nowo odbuduję w 3 dni. Dlaczego? On był pełen ożywiającej mocy, która ożywiła każde słowo. Spojrzał wstecz i zobaczył każde słowo Boże, które mówiło o Nim, a prorocy mówili, że On je wypełni. Wiedział, że także to musi być wypełnione. Czy wasz duch mówi amen na każde słowo, które Bóg wypowiedział? I czy wypełniło się to w waszym życiu jako wierzących? Czy trzymacie się czegoś w tle, mówiąc, no mój zbór naucza czegoś innego, wtedy uważaj sokole. Zauważcie, orły wierzą. Dla nich nie ma żadnych pytań. One temu wierzą. Patrzcie. On wiedział, że to się stanie, ponieważ słowo mówiło, że tak będzie. A każde słowo, które mówiło o Nim, musiało się wypełnić. Wiedział, że to było napisane przez moc Bożą, przez świętych proroków, którzy prorokowali, że On to będzie czynił. A proroctwo nigdy nie zawodzi. Ono nie może. Boże Słowo nie może zawieść. Jest napisane przez Ducha, że jeżeli Duch, który wzbudził Jezusa z martwych, przebywa w waszej istocie, w waszym ciele, wtedy On ożywi także wasze śmiertelne ciała. Możecie je potem zastrzelić, spalić, uczynić cokolwiek chcecie, wyszydzić, rozszarpać, odrzucić, zrobić cokolwiek. Bóg je wzbudzi z martwych, ponieważ On powiedział, że to uczyni. A każdy święty Boży nosi w sobie tę obietnicę, wiedząc, że to jest prawda. A więc nie bój się, bracie, jesteśmy już w Wielkanocy. Popatrzmy jeszcze na przemienienie, zanim zakończymy. Przemienienie. Jesteśmy wszyscy reprezentowani tam w przemienieniu. Patrzcie, co widzimy dzisiaj. Zwróćmy uwagę na to, co dzisiaj oglądamy, mianowicie na ożywiającą moc Bożą. Wszyscy tam byliśmy. W Mojżeszu byli reprezentowani zmarli święci. Tam było i zmartwychwstanie. I Jezus Chrystus uwielbiony. Elizeusz, Mojżesz, Eliasz i Jezus stali tam wszyscy na tej górze. Zmarli święci, zachwyceni święci i Jezus uwielbiony. O, rety. No powiecie, słyszałem jak ktoś mówił, wy ludzie, jeśli posiadacie taką moc, powinniście wyjść i powiedzieć ludziom, co potraficie uczynić. Jakby to było dalekie od prawdziwego chrześcijanina, by miał mówić coś takiego, widzicie? Na pewno my nie rościmy sobie prawa do mocy, lecz my czynimy jedną rzecz. Kiedy oni popatrzyli wokoło, z całą tą mocą nad nimi, zobaczyli tylko Jezusa. A prawdziwy, autentyczny wierzący nie troszczy się, czy wspiera denominację lub coś podobnego. On chce, byście widzieli tylko jedną rzecz, uwielbionego Jezusa, a to jest różnica. Autentyczne, prawdziwe przeżycie góry przemienienia uwielbia tylko Jezusa. On nie uwielbił Mojżesza, nie uwielbił Eliasza, nie uwielbił ich samych, ani nic innego, lecz oni widzieli uwielbionego Chrystusa. A to jest sercu każdego prawdziwego wierzącego, by uwielbiać Jezusa Chrystusa. On próbuje doprowadzić ludzi do tego, by to zobaczyli. Nie, żeby mówili, jeśli przyjdziecie i przystąpicie do naszej grupy, jeśli przyjdziecie i będziecie czynić to lub tamto. Och, nie czyńcie tego, nie czyńcie tego. Patrzcie, jak Boże Słowo, które jest wywyższone Chrystusem, wypełnia obietnicę tej godziny, w tej wielkiej godzinie zmartwychwstania. Zauważcie. To sprawia radość, kiedy wiemy, że jesteśmy z Nim, ciałem z Jego ciała i kością z Jego kości. Co za radość. To jest to jedyne, o co troszczy się prawdziwy wierzący. Oni nie troszczą się o denominację, nie troszczą się o organizację. Nie interesuje ich, co myślą inne kobiety. To ich nie interesuje, z pewnością nie. One nie chcą czynić tych rzeczy, co czynią inne kobiety. Także mężczyźni nie chcą czynić tych rzeczy. Nie chcą się opiekować, ani być zależnymi od jakiejś organizacji lub troszczyć się o to, że ich wyrzucą albo że nie dostaną kuponu na obiad. Oni nie interesują się tymi rzeczami. To jest dla nich bezsensowne. Mają tylko jedno pragnienie serca, a to jest, aby widzieć Jezusa Chrystusa uwielbionego. Ich postępowanie musi być zgodne z Bogiem. To nie może być absolutnie nic innego, jak tylko chwała Jezusa Chrystusa. A czym jest Jezus? Słowem. Zgadza się to? Popatrzcie. Kiedy widzimy w ten sposób Jego potwierdzenia, to udowadnia Jego zmartwychwstanie. Co to jest? Widząc swoje życie przez Jego obiecane słowo, które On powiedział, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki, udowadniając, że On ciągle żyje. Nie martwię się, jeśli każde drzwi w tym kraju są dla mnie zamknięte. Tak jak powiedziałem, przed kilkoma dniami ukończyłem 56 lat. Mogłoby już być po mnie. Jestem w takim wieku, że mógłbym mieć atak serca. Jestem w wieku, w jakim takie rzeczy się zdarzają. Tak jest. Lecz czy to sprawia jakąś różnicę? Kiedy byłem młody, nie odgrywało to dla mnie żadnej roli. Jest mi obojętne, kiedy moja godzina wybije. Nie interesuje mnie, czy ktoś by wiedział, że żyłem kiedykolwiek na ziemi. Nie ma to dla mnie różnicy. Nie potrzeba mi stawiać żadnych pomników i zakładać wielkich budynków, aby wskazać na to, że byłem tu na ziemi, lecz pragnę, aby widzieli jedną rzecz, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. W moim sercu ciągle noszę Jego wyciąg z Księgi Wieczystej i wiem, że pewnego dnia mogę utonąć w morzu, mogę zostać zabity w Afryce, nie wiem, co się ze mną stanie, lecz jedno wiem, że trzymam ten wyciąg z Księgi Wieczystej. Aleluja! Wszystkie drzwi mogą być zamknięte. To mi nie sprawia żadnej różnicy. Nie próbuję uwielbiać jakiegoś człowieka lub jakiejś organizacji, ani siebie samego, ani żadnej grupy, czy czegokolwiek innego. Chciałbym, aby ludzie widzieli, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że Jego Duch żyje. On jest tym samym wczoraj, dziś, na wieki. Nie dziwnego, że Jezus powiedział, nie bój się, ja jestem, który był umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Bowiem teraz jesteśmy odkupieni przez Niego. Zostaliśmy wzbudzeni z Nim i siedzimy teraz. Nie, że będziemy na niebiańskich miejscach w Nim. Kiedy mamy tego Ducha w sobie, ten wyciąg z Księgi Wieczystej, on jest dowodem, że wszystkie wątpliwości zostały odcięte. Co? Chrystus żyje! Nie ja żyję, nie ja, lecz Chrystus we mnie. Nie wy żyjecie, lecz Chrystus żyje w was, bo Jego żywe słowo żyje w was, pokazując, że wszystkie wasze idee, metodystów, baptystów, zielonoświątkowców i wszystkich innych zostały odcięte w Jezusie Chrystusie. Tak jak na górze przemienienia. Wszyscy prorocy i wszystko inne. Skończyło się. Wszystkie te dni Lutera, metodystów, presbiterian, one były w porządku. Ale to jest mój syn umiłowany. Jego, słuchajcie. Słowa tej godziny. Godziny pieczęci. Kiedy wszystkie tajemnice z przeszłości, które były ukryte przez te wszystkie lata, od kiedy ta wielka piramida czasu została uderzona przez kamień szczytowy, ostrząc go tak, że gwiazda Dawida będzie umieszczona na właściwym miejscu, a ten wielki zbór żywego Boga zostanie podniesiony, jak na skrzydłach orła, będzie wypchnięty tam do chwały, tak jest. I teraz w naszych ciałach mówimy nowymi językami, prorokujemy i widzimy rzeczy, które nastaną, kładziemy ręce na chorych, a oni są zdrawiani. Świat i wszystkie rzeczy tego świata są martwe. Przeszliśmy ze śmierci do życia i trzymamy teraz tę moc. Alleluja! W tym poranku zmartwychwstania, kiedy moc śmierci będzie złamana, śmiemy wstać. Alleluja! Zmartwychwstać. Amen! Nie ma tylu diabłów w piekle, by mogły nas od tego powstrzymać. Byliśmy przez Boga przeznaczeni na tę godzinę. Boże Słowo manifestuje się prosto przez nas i my żyjemy w obecności Bożej przez obiecane Słowo Boże. Nie ma takiego diabła w piekle, który mógłby mi przeszkodzić w zmartwychwstaniu. Nie ma żadnych drzwi, które mogłyby być zamknięte przede mną w tym poranku. Pieczęcie zostały zerwane. Alleluja! Jestem wolny, jestem orłem. Już nie jestem dłużej w klatce, lecz jestem wolny. Zostałem wzbudzony z martwych do nowego życia Jezusa Chrystusa. Nie tylko ja, ale każdy siedzący tutaj mężczyzna, kobieta, chłopak lub dziewczyna, którzy zostali napełnieni Duchem Bożym, stali się nowymi stworzeniami w Chrystusie. I jesteś orłem. Żyjemy dzisiaj i na zawsze cieszymy się zmartwychwstaniem, ponieważ On żyje, żyjemy i my. On żyje przez nas, ożywiając nas. A Duch, który wzbudził Go z martwych, a teraz przebywa w nas, ożywi nasze śmiertelne ciała w tej wiecznej Wielkanocy. Chwała Bogu! Ach, weźcie sobie świat, weźcie cokolwiek chcecie, lecz dajcie mi Jezusa. Amen. Ja Go miłuję. On jest dla mnie całym światem. A ponieważ wy jesteście Jego częścią, to ja jestem częścią was, a wy jesteście częścią mnie. I razem jesteśmy częścią Jego. A chrześcijanie, jaką okazję mamy? Mamy szansę, o których święty Paweł nigdy by nie mógł śnić. Mamy teraz takie możliwości, których Enoch i Eliasz i oni wszyscy nigdy nie mieli. Takie mamy teraz możliwości. Gdzieś tam znajduje się jedna mała owca, a on nie będzie prędzej zadowolony, póki ta jedna nie wróci do stada. Z pomocą Bożą, na podstawie wizji, i tak mówi Pan, udam się znów za morze. Być może tą ostatnią owcą jest ktoś czarny stamtąd, gdzie oni nawet nie wiedzą, że posiadają duszę, lecz Bóg wie to lepiej. Aż do ostatniego dnia mojego życia będę jej szukał, gdziekolwiek by ona była. Mam nadzieję, że nigdy nie zraniłem moich braci przez to, że mówię takie twarde rzeczy. To nie jest tak, że ja nie chcę, byście chodzili do zboru. Oczywiście, ja chcę, żebyście chodzili. Chodźcie do zboru tam, gdziekolwiek chodzicie, lecz nie pokładajcie ufności w tym, mówiąc, no ja należę tu, lub ja należę tam. Ach, bracie, siostro, należycie do Chrystusa. Chodźcie do zboru, ale należcie do Chrystusa. Amen. Niechby ten potencjał, jeżeli nie z was, niechby ożywił was do życia. Czy nie chcielibyście przyjąć tego teraz? To pomieszczenie jest pełne tego. Odczuwam to wszędzie na sobie. Wiem, że to jest tutaj moc Boża. Ten wielki, widzący wizję, ten wielki, przepowiadający, który może przepowiedzieć rzeczy, a to nigdy nie zawiedzie. Ten potężny, który gdy mówi, to nikt nie może powiedzieć nie. On, który otwiera, a żaden człowiek nie może zamknąć. On, który był umarły, a teraz jest żywy tutaj w Phoenix i przechadza się pomiędzy nowonarodzonymi kwiatami. Nic dziwnego, że w poranek wielkanocny na każdej lilii i róży leżały krople rosy, niczym łzy. Dlaczego? ponieważ wiedziały, że wyszły z ziemi i że gdzieś tam kwitnie wieczny kwiat. Pewnego dnia on zajmie ich miejsce. Tak jest, nie dziwnego, że łzy radości płyną nam po policzkach. Nie dziwnego, że nasze serca drżą, kiedy odczuwamy, jak ta sama przemieniająca moc przychodzi do naszego życia i napełnia nas tak, że nawet pozwala nam mówić językiem, który pochodzi z nieba. Jesteśmy tak ożywieni tam, do Jego obecności, że proroctwa, rzeczy, które są przewidziane i przypowiadane i wszystko inne dokładnie pasuje ze Słowem. Jeżeli proroctwo nie zgadza się z tym, wtedy mu nie wierzcie. Lecz jeżeli pasuje ze Słowem, wtedy to jest już powiedziane, jako tak mówi Pan. Nie bój się, jam jest tym, który był umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. To jest Boża, wielkanocna pieczęć, która pieczętuje każdą literę tego słowa do Twojego serca. Czym jest ta pieczęć? Jesteście pisanymi listami, czytanymi przez wszystkich ludzi. Wy to wiecie. Kiedy Bóg Cię zażądał, wtedy On zapieczętował Cię tą wielkanocną pieczęcią. A to znaczy, że zmartwychwstałeś z Chrystusem i jesteś nowym stworzeniem. Jeżeli nie jesteście jeszcze zapieczętowani tego poranku, uczyńcie to podczas, kiedy mamy skłonione głowy. Panie, słyszeliście to? Pomyślcie teraz, kiedy wasze głowy są skłonione. Rzymian 8:11 mówi: a jeśli ten duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, będzie w was, wtedy ożywi także wasze śmiertelne ciała. Ludzie, czego jeszcze możemy oczekiwać? Co jeszcze pozostało? Popatrzcie na Tajwan i na cały świat. Atomowe rakiety i to wszystko jest już gotowe, aby uderzyć świat. A to wszystko jest tak nerwowe, pełne strachu i krzyku. A ci filmowi komicy opowiadają różne żarty, tak jak mały chłopiec, który idzie w nocy przez cmentarz i gwiżdża sobie, aby sprawić wrażenie na ludziach, że wszystko jest w porządku, nie dajcie się zwieść. Przyjście Pańskie jest na wyciągnięcie ręki. Pamiętajcie, pewnego dnia opowiadał mi pewien wędkarz, który siedzi zawsze tutaj, w tej zatoce, o tym skalistym punkcie, czy czymś takim, i mówił, że na długo przedtem, zanim miało miejsce trzęsienie ziemi w Grecji, wszystkie ryby, które zwykle karmił rano o tej porze, one nie chciały jeść. Nie wypłynęły na powierzchnię. Za drugim razem stało się tak samo, wydarzyła się taka sama rzecz. Wiedział wtedy, że coś się wydarzy, te ryby nie chciały w ogóle jeść. I mewy, i wszystko, co żywi się rybami, nie jadły, chociaż zwykle żerują wcześniej rano. Siedziały tylko na brzegu i unikały skalnych urwisk. A kilka minut później buchnął z dna morskiego morszczyn. Widzicie? Ryby odczuwały to, zanim się to wydarzyło. W czasie podróży do Indii czytałem w gazecie artykuł, w którym było napisane: trzęsienie ziemi chyba już minęło. Całymi dniami małe ptaszki nie wracały do swoich gniazd w skałach. Bydło, pomimo upału, jak jest w czasie dnia, stało z dala od swoich schronów. Owce stały dokładnie na środku pola, ściśnięte jedna obok drugiej. Już 2 lub 3 dni przed trzęsieniem ziemi nie zbliżały się do skał. Dlaczego? Te owce wiedziały o tym. One wiedziały, że coś się wydarzy. Te ptaki wiedziały, że coś się stanie. Te mewy wiedziały, że coś się wydarzy. Te ryby wiedziały, że coś się wydarzy. To jest ten sam Bóg, który wówczas wprowadził zwierzęta do arki. Czy możecie widzieć, wy ludzie, napełnieni duchem, że coś się ma wydarzyć? Nie oczekujcie czegoś wielkiego, światowego, ogromnego. Nie będzie nic prócz przyjścia Pana Jezusa. Pamiętajcie. Po prostu pamiętajcie o słowach i o obietnicy Pana. Czy nie chcecie szybko wejść? Oddalcie się od tych wielkich murów. Zmartwychwstanie jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Jeśli jest to ktoś, kto nie wie, czy odejdzie w zmartwychwstaniu i nie jest pewny, czy posiada moc zmartwychwstania odpoczywającą na nim, choćby skórę roztoczyły robaki, choćby atomowe bomby wybuchły wprost między nami, to nie może zniszczyć tej ożywiającej, wzbudzającej zmartwych mocy. Nie. Siostro, bracie, twoje kosztowne imię jest zapisane w barankowej księdze życia, tam po drugiej stronie. Żaden człowiek nie może go wymazać. Na całym świecie nie ma wystarczającej masy do gumowania, aby wymazać twoje imię z tej księgi, tam, gdzie jego krew was wykupiła. Jeżeli nie macie pewności tego, nie pozostawiajcie tego przypadkowi, widzicie? Może przebiegniecie gdzieś przez barykadę i przypadkowo nie zginiecie, lecz przez tę barykadę nie będziecie mogli przejść. Nie, nie. Tam was to złapie, lecz nie musicie do tego dopuścić. Teraz świeci czerwone światło. Omińcie to. Omińcie swoje własne idee. Omińcie rzeczy tego świata. Chodźcie. Niechbyśmy zostali razem zbudzeni w tym wielkim czasie Wielkanocy, w tej wielkiej uroczystości wielkanocnej. Czy możesz ją świętować w tym tygodniu w swoim sercu? Jeżeli nie, to czy nie zechciałbyś podnieść swoje ręki do Boga? Powiedz: Boże, nie mam pewności co do tego. Nie wiem, czy to wszystko potrafię uczynić, czy nie. Czy mi pomożesz? Podnoszę moją rękę do Ciebie, Panie, pomóż mi. Niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię Bóg błogosławi. To jest dobre, pragnę Ciebie, Panie. Pomóż mi, chcę być zbudzony, chcę. Chcę posiąść ten potencjał właśnie teraz. Chcę wiedzieć, że to jest właściwe. Chcę wiedzieć, że to jest w porządku, Panie. Nie mogę popełnić żadnego błędu. Nie chcę popełnić żadnego błędu. Niedługo będzie już za późno. Teraz jest ten dzień. Ach, teraz jest ten dzień, nie czekaj. Niedawno gdzieś głosiłem, jakiś stary murzyn przyszedł tam do mnie z tyłu budynku, powiedział: kaznodziejo, chcę ci coś powiedzieć. Powiem ci, że masz rację. On rzekł: dawno temu powiedziałem Panu, że w tym poranku chcę mieć bilet w ręce. Chcę być pewny, że on jest właściwie wystawiony. Powiedział: tam w dole przy rzece będzie dużo problemów. Mówił: jestem w drodze do tej rzeki, nie chcę tam mieć żadnych trudności. Chcę to wszystko doprowadzić do porządku już tutaj, tak jest. Czy macie waszą wizę? Jeśli nie macie waszej wizy, może macie paszport, lecz jeżeli nie macie wizy, nie możecie wejść do tego kraju, wiecie o tym. Czy macie wszystko gotowe? Jeżeli nie, teraz jest czas, by to uczynić. Jeżeli jesteście trochę przestraszeni, nie bójcie się. Chyba około 100 rąk podniosło się teraz. Jeżeli jesteście trochę przestraszeni, to chcę to teraz wyjaśnić. Wiem, że istnieją różne sposoby. Niektórzy ludzie mówią: chodźcie, pozwólcie, że potrząsnę waszą ręką. Inni mówią: chodźcie, uklęknijcie przy ołtarzu. To jest w porządku, nie chcę wcale wypowiadać ani jednego słowa przeciwko temu. Lecz pozwólcie, że wam powiem, jak ja to widzę, tak wielu, ilu uwierzyło. Tak wielu. Wyjście do ołtarza nie uczynicie wierzącym. Uścisk dłoni z kaznodzieją nie doprowadzi cię do wiary. Lecz jeżeli jesteś powołany przez Boga i od początku jesteś orłem, wtedy wystarczy tylko ten okrzyk. Ty będziesz wierzył. Jeśli naprawdę tak wierzysz, będę się za tobą modlił. Czy możecie sobie wyobrazić, aby to orlątko pozostało jeszcze na podwórku? Nie, nie. Och, och, przyjaciele, nie pozostańcie tam dłużej. Zachwyćmy się teraz. Boża łaska jest tutaj, aby to sprawić. Ojcze Niebieski, uświadamiamy sobie, że zbliżamy się teraz do ostatecznej godziny. Nie pozostało nam tutaj już wiele czasu. Nie z powodu naszego wieku, lecz z powodu tego czasu. Wierzymy, że siedzi tutaj wielu młodych ludzi, którzy będą żyć, kiedy się to stanie. To się może wydarzyć nawet dzisiaj. Nie znamy minuty ani godziny, lecz Panie, Ty nam powiedziałeś, kiedy ujrzycie te rzeczy, które się dzieją, a one się dzieją już przez długi czas. Wiemy, że zgodnie z nauką już przeciągnęliśmy. Przed 6 czy 7 laty mieliśmy 3 minuty przed północą. Nie wiemy ile czasu, lecz wiemy, że jesteśmy już tuż. O Boże, posiadać tę pewność. Widzieć, jak nasze serca potwierdzają każdą Bożą obietnicę swoim. Amen. Widzieć, jak sam Duch, który wszedł do nas, ożywia naszą istotę. Boże, niechby mogli to widzieć moi bracia tego poranku. Niechby mogli widzieć moi bracia, że ten Duch przychodzi do wnętrza i ożywia do Słowa. Niechby mogli to widzieć także moje siostry, Panie. A jeśli potem zobaczą coś, co ich nie ożywia do tego Słowa, niechby się tego zaraz wyzbyli. Spełni to, Ojcze. Wszystko leży teraz w Twoich rękach. Wiem, że zawiodłem w wielu sprawach i ciągle zawodzę. Lecz, Panie, uczyniłem wszystko, co mogłem uczynić. Teraz to jest w Twoich rękach. Oni są Twoi. W imieniu Jezusa przyjmij ich, Ojcze. A teraz do was, którzy jesteście tutaj i potrzebujecie uzdrowienia waszego ciała. Ilu wierzących znajduje się tutaj? Podnieście wasze ręce. Jestem wierzącym, jak dalece znam swoje serce. Ilu to posiada, tę świadomość, bez cienia wątpliwości, że w waszych sercach właśnie teraz zostaliście wzbudzeni z martwych? Wiecie to. Ach, co mogłoby się stać zatem w zgromadzeniu takim jak to? Wiem, że przyciągnąłem, lecz co mogłoby się stać właśnie teraz? Pomyślcie tylko o tym, co mogłoby się wydarzyć. Ten potencjał leży wprost w was. Widzicie? Wy, którzy macie podniesione ręce, wy zrobiliście jakby przysięgę w stosunku do Boga, że wiem, że coś się ze mną stało. Może jeszcze nie jestem tam, gdzie powinienem być. Ani ja nie jestem, nie panowie. Jestem jeszcze daleko od tego, gdzie powinienem być. Lecz wiem jedną rzecz, że przeszedłem ze śmierci do życia. Wiem, że coś się ze mną stało. To nie stało się teraz, gdy jestem starym człowiekiem, lecz przed wielu, wielu laty. Pamiętam ten dzień, kiedy wszedłem do szpitala i stanąłem tam przed moim wielkim wyzwaniem. Widziałem moją umierającą żonę i wołałem o jej życie. Przecież nie czyniłem nic innego, jak tylko stałem na rogach ulic, głosiłem i modliłem się za chorych. A potem szatan powiedział, no, on nie odpowie na twoją modlitwę. Widziałem, jak umarła, lecz wiedziałem, że w niej była moc zmartwychwstania. Te kości znowu powstaną. Widziałem tam leżące moje małe dziecko, położyłem na nie moją rękę i powiedziałem, Boże, nie zabieraj mi go. Wyglądało to tak, jakby on zaciągnął w dół zasłonę i rzekł, nie wysłucham cię więcej. Szatan powiedział, tutaj to jest, tylko jedno słowo. On dobrze wiedział, że nie może mi powiedzieć, że nie ma Boga, bo ja wiedziałem, że On jest, lecz On mi powiedział, że On mnie nie miłuje, że On się o mnie nie troszczy, widzicie? Cały rozum mówił, jesteś młodym mężczyzną, niespełna 20-letnim, twoja żona leży tam w kostnicy, a tutaj twoje dziecko jest w drodze do niej i tylko mówiłeś, że On jest wielkim uzdrowicielem i wszystkim innym, lecz popatrz, co On uczynił, jedno słowo. On by nawet nie musiał tego wypowiadać, tylko spojrzeć tutaj w dół i powiedzieć, gdyby tylko skinął swoją głowę, nic więcej, a oni by byli uzdrowieni, lecz widzisz, On cię nie miłuje, On się o ciebie nie troszczy, pozwoli umrzeć twojemu dziecku i nawet nie chce wysłuchać twojej modlitwy w tej ciemnej godzinie. Wszystko, co mówił, było absolutną prawdą. A więc co uczyniłeś? Pracowałeś przez cały dzień, że nie mogłeś już nawet ustać, a potem aż do północy, do godziny pierwszej byłeś na nogach, stałeś na rogach ulic głosząc, wydzwaniałeś do szpitala, szedłeś tam i siedziałeś na krześle, po prostu siedziałeś i spałeś godzinę lub dwie, a potem wracałeś do pracy, następnego wieczoru tak samo, a teraz jesteś tutaj, masz około 21-22 lat, każdy przyjaciel, każda młoda pani, każdy młody mężczyzna, z którym byłeś zaprzyjaźniony, nazywa cię zwariowanym dziwakiem. Co zrobiłeś? Uczyniłeś z siebie głupca, czy tego nie widzisz? Byłem prawie gotowy na to, aby się z nim zgodzić. Lecz było coś tam wewnątrz. To ta ożywiająca moc. Powiedziałem, Pan dał, Pan wziął. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Kiedy moja cała nadzieja pierzchnie, kiedy On jest moją całą nadzieją. Sypkim piaskiem. Ach, On powróci z dźwiękiem trąby. Niechbym był znaleziony w Nim, odziany w szatę Jego sprawiedliwości. Nie w moją własną, ja nie mam żadnej. Moja jest brudna, jak skrana szata. Ja bym nie chciał próbować dostać się do nieba na podstawie tego, że głoszę. Nie chciałbym próbować pójść do nieba w oparciu o wizję. Idę do nieba, ponieważ trzymam Jego łaskę w moim sercu. Jego łaska, oto dlaczego tam idę. Oto dlaczego tam idziemy. Ach, przyjacielu, jesteś częścią tego ciała. Jesteście małymi dziećmi Bożymi. Mówię to po to, aby zbudować wasze zaufanie. Jeżeli znalazłem u was życzliwość, mówię wam prawdę. A to, co wam powiedziałem przed wielu laty, powiedział prorok. Nie chcę się sam czynić jego prorokiem, nie panowie, lecz mówię wam prawdę. Czy on powiedział kiedykolwiek coś, co się nie zgadzało? Znam was tutaj w Phoenix już od około 20 lat. Od wtedy, kiedy była śpiewana ta pieśń, chciałbym z nim mówić o tym. Myślę, że to było w zborze brata Outlaw i brata Garcia. Czy powiedziałem wam kiedykolwiek coś w imieniu Pańskim, coś się nie wypełniło? Pamiętajcie, jest tylko jedna nadzieja. Przyjmijcie tę ożywiającą moc. Kiedy wszystko inne przeminie, wtedy ona będzie was trzymać. Niektórzy się pytali, czy trzymałeś się swojej religii, bracie Branham? Mówiłem, nie, ona trzymała mnie. Ona mnie trzyma. Nie, ja się jej trzymałem. Nie chodzi o to, czy ja trzymam się tego, czy nie. Chodzi o to, czy on mnie trzyma, czy nie. On jest tym, co mnie trzymało. Nie musiał tego czynić. Aniołowie siedzieli na tych wszystkich drzewach i mówili, uwolnij tylko swoje palce. Nie musisz ich nawet zdejmować z krzyża, tylko wskaż. Wskaż tylko swoim palcem i patrz, co się będzie działo. Widzicie, ta banda naśmiewców. Gdyby on tak zrobił, nie mógłbym mieć dzisiaj tego świadectwa. Wy nie moglibyście go mieć, lecz ponieważ on pozostał na krzyżu, wytrzymam tam dlatego i ja wytrzymałem razem z nim. Na Chrystusie tej mocnej skale stoję. Wszystkie inne grunty są sypkim piaskiem. Jeżeli jesteście chorzy, połóżcie ręce na drugich. Módlmy się. Połóż ręce na kogoś obok ciebie. Obojętnie, co wam dolega. Miejcie teraz wiarę. Jeżeli wam kiedykolwiek mówiłem prawdę, to mówię wam ją teraz. Widzicie? Jezus powiedział, te znaki będą naśladować tych, którzy wierzą. A wy jesteście wierzącymi. Podnieście więc po prostu wasze ręce. Nie wątpcie. To jest jakaś biedna, cierpiąca osoba, na którą położyłeś swoje ręce. Ktoś położył ręce na was. Pamiętajcie o tej ożywiającej mocy, która wzbudziła Jezusa z grobu. I miejcie teraz wiarę odnośnie tej rzeczy, która znajduje się w waszym własnym ciele. To pomoże tej osobie, na którą położyliście ręce. Jeżeli to przebywa w was, wtedy to także ożywi wasze śmiertelne ciała. Drogi Boże, kiedy stoję tutaj tego poranku, zbliżając się do południa, do tej godziny dnia, kiedy Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ja pragnę. Nic dziwnego, że prorok, który to przewidział, powiedział: wszystkie kości moje, oni się wpatrują we mnie, przebili moje ręce i moje nogi. Z przestępcami był policzony, lecz on zraniony jest za nasze występki, starty jest za nieprawości nasze, kaźń pokoju naszego jest na nim, a silnościami jego jesteśmy uzdrowieni. My to wyznajemy tego poranku, Boże. Wyznajemy to w tym poranku tego zmartwychwstania. Zauważcie tę potwierdzoną prawdę, którą wam mówiłem. Panie, z Twojego słowa, w obecności Bożej, On jest moim sędzią, a my jesteśmy świadkami tego, że On nas odkupił z Bożej łaski. Leży w nas ta moc zmartwychwstania. Nasi przyjaciele są chorzy, ci, na których mamy położone ręce. O Boże, rzucamy wyzwanie diabłu w obliczu naszej wiary tego poranku, z rękami położonymi na tych ludziach i z moimi rękami wyciągniętymi nad tymi ludźmi. Niechby każda choroba, każde cierpienie, które próbuje trzymać tych ludzi, niechby w obecności tej potwierdzonej prawdy odeszła precz. W imieniu Jezusa Chrystusa, niechby ci ludzie zostali dzisiaj uwolnieni. Biblia, słowo naszego Boga mówi, jeżeli położą ręce na chorych, będą uzdrowieni, a nasze ręce są podniesione, wyciągnięte do Ciebie, Boże. Każda roślina na ziemi pije z Twojego źródła. Jest to pewne, że ta roślina, która kiełkuje, pije z Twojego źródła i zaczyna pęcznieć, zaczyna rosnąć. Źdźbło kukurydzy, kwiatek lub cokolwiek to jest. To, co pije z Twojego źródła, rośnie dla Ciebie. A tego poranku urośliśmy kilka cali, Panie. Możemy sięgnąć wyżej. Pijemy z Twojego źródła. Jesteśmy Twoimi stworzeniami z mocą zmartwychwstania w nas, Panie. Prosimy, abyś wysłuchał tej modlitwy za naszymi braćmi i siostrami. Niechby każda dolegliwość, jaka trzyma tych ludzi, którzy posiadają tę moc, Panie, niechby ich opuściła, aby mogli służyć Bogu. Niech się tak stanie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wierzycie Mu? Opuści taką rzecz jak to? Jak mógłbyś to uczynić? Musisz tylko, patrz, musisz tylko oderwać się. Czy odczuwasz to? Może to tylko ja, że ja, lecz miałem odczucie, po prostu takie dziwne uczucie, kiedy przychodzę pomiędzy ludzi, gdzie jak teraz siedzimy razem, ja wiem, że gdzieś tutaj jest coś niewidzialnego, tak jak radio, telewizja, czy coś takiego, to przychodzi przez to pomieszczenie. Chrystus jest tutaj w tym pomieszczeniu. Pomyślcie tylko, nasz Odkupiciel. Tony, on jest tutaj. Amen. Kto może być bardziej szczęśliwy niż ludzie, którzy to posiadają? Każde Słowo Boże jest zamanifestowane na podstawie biblijnego dowodu. Widzimy nawet aniołów i jego istotę, tak jak to było przez wieki. I słyszymy słowa tych widzących, przepowiednie, które dokładnie się wypełniają. A jesteśmy tutaj, w przededniu jego przyjścia. Ach, co za wspaniały czas. Zobaczymy go. Pewnego z tych dni on będzie tutaj, do czasu, kiedy on przyjdzie. Czy będziecie się za mnie modlić? Czyhają na mnie niebezpieczeństwa, wiem o tym. Widzicie? Spotykam się z poganami, dla których zastrzelić człowieka jest jak wypić łyk wody. Kiedy wchodzisz na ich teren, musisz za to zapłacić. Te diabły wyzwą cię na podstawie Biblii, lecz zawsze widziałem, że nasz Bóg odnosił zwycięstwo. Idę w Jego imieniu, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w nadziei życia wiecznego, zmartwychwstania i życia. Kto żyje i wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzę, że to jest Boże wieczne Słowo. Czy wy też w to wierzycie? Będziecie się modlić za mnie? Ja będę modlił się za was. Niechby Bóg czuwał nad nami, aż się znów spotkamy. A teraz powstańmy na chwilę na nogi. Czy macie coś, co chcielibyście powiedzieć? Skłońmy nasze głowy. Nie byłoby to właściwe, gdybyśmy nie zaśpiewali tej krótkiej pieśni, prawda? Pamiętacie naszą pieśń? Miłuję Go. Czy jest to w każdym sercu? Zaśpiewajmy ją. Droga siostro, czy mogłabyś... Chcę powiedzieć, że cenię sobie twoje granie, siostro, w porządku. Miłuję Go. Miłuję Go. Bo On wpierw umiłował mnie. I wykupił zbawienie me. Na Golgocie. A teraz inna pieśń. Moja wiara spogląda na Ciebie. Baranku z Golgoty. Zbawicielu Boży. Wysłuchaj mnie, kiedy się modlę. Ach, zabierz mą winę. Niechbym od tego dnia był cały Twój. Czy to nie sprawia w was czegoś? Ilu z was lubi te prawdziwe pieśni? Lubię te pieśni jubileuszu, z pewnością. Lecz kiedy znajdujecie się w duchu uwielbiania, czy nie miłujecie tych starych, słodkich hymnów? Wierzę, że Duch Święty działał nad Eddie Pruitt i tych wszystkich, którzy pisali te stare, wspaniałe pieśni. Czy wierzycie w to? Kiedy Fanny Crosby pisała: nie omijaj mnie, o Zbawco, usłysz me pokorne wołanie, łaską wieluś już obdarzył, nie omijaj mnie. Ty jesteś dla mnie strumieniem wszystkiego, więcej niż życiem dla mnie. Kogo mam na ziemi prócz Ciebie, lub w niebie, kogo prócz Ciebie? Czy to nie jest cudowne? To sprawia, że pragniemy śpiewać Miłuję Go, prawda? Teraz, kiedy będziemy śpiewać Miłuję Go, miłujemy jedni drugich. Jeżeli nie miłujemy jedni drugich, wtedy nie miłujemy Jego. Uściśnijmy sobie nawzajem ręce. Stójcie jeszcze i podając ręce przez ławki, uściśnijmy innym dłoń. Miłuję. I wykupił zbawienie me. Na Golgocie. Skłońmy teraz nasze głowy. Poproszę brata Williamsa, młodego brata Williamsa, żeby tutaj przyszedł na chwilę. Poproszę, aby zakończył to zgromadzenie modlitwą. Miłuję brata Williamsa, młodego chrześcijanina. Myślę, że on naprawdę jest sługą Bożym. Jego niewielką rodzinę mam z nim często społeczność i z tymi kosztownymi chłopcami Mosley. Przebywaliśmy razem z nimi wszystkimi, również z wieloma moimi drogimi przyjaciółmi stąd z Phoenix, których miłuję z całego serca. Myślę, że tamtego poranku w tej wizji on powiedział: wszystkich, których kiedykolwiek miłowałeś i wszystkich, którzy Ciebie miłowali, Bóg Ci ich darował. Wierzę, że jest tutaj ktoś, kto pokutuje ze swoich grzechów. Tutaj na podłodze jest młoda niewiasta, która płacze. Skłońmy na chwilę nasze głowy za nią. Drogi Boże, Czy to jest ta mała owca, która tutaj jeszcze pozostała w Phoenix? Ja nie wiem, Boże, Ty wiesz. Ale pewnego dnia to się stanie. Lecz Ojcze, niewątpliwie ona jest jedną z nich, więc modlę się, abyś jej właśnie teraz pomógł. Otwórz łaskawie tę bramę i powiedz, chodź moje dziecię. Wejdź do środka po tej ciężkiej, trudnej wędrówce. Potykałaś się tam na zewnątrz, w ciemnościach, a ja przychodzę, aby Cię dzisiaj zabrać. To jest mój duch, który mówi do Ciebie i prowadzi Cię do stada. Uczyń to, Boże. Niechby ta niewiasta na rozdrożu życia, kto słucha mojego słowa i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Spraw to, drogi Boże, dla tej młodej chrześcijanki. Kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz. Podczas kiedy święci stoją przy tej kobiecie, modląc się. Pamiętajcie, nawet Paweł, który był kamienowany na śmierć, a kiedy święci stanęli nad nim i modlili się, życie powróciło. Ponieważ w ciałach tych świętych znajdowała się ta ożywiająca moc, która przywróciła świętemu Pawłowi ducha życia. Boże, zapewne możemy modlić się modlitwą wiary, także śmierć ustąpi od człowieka i powróci życie. Spraw to, drogi Boże. Błogosław nas teraz, kiedy oczekujemy na Ciebie. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. A teraz, kiedy macie skłonione głowy, poproszę brata Williamsa.